Henryk Sienkiewicz. Bartek Zwycięzca. Bohater mój nazywał się Bartek Słowik, ale ponieważ miał zwyczaj wytrzeszczać oczy, gdy do niego mówiono, przeto sąsiedzi nazwali go Bartek Wyłupiasty. Ze Słowikiem istotnie mało miał wspólnego, natomiast jego przymioty umysłowe i prawdziwie homeryczna naiwność zjednały mu także przezwisko Głupi Bartek. To ostatnie było najpopularniejsze i zapewne samo jedno tylko przejdzie do historii, chociaż Bartek nosił jeszcze czwarte, urzędowe. Ponieważ wyrazy człowiek i słowik nie przedstawiają dla ucha niemieckiego żadnej różnicy, a Niemcy lubią w imię cywilizacji przekładać barbarzyńskie słowiańskie nazwy na bardziej kulturny język, przeto w swoim czasie przy spisach wojskowych miała miejsce następująca rozmowa.
— Jak się nazywasz?
— pytał Bartka oficer.
— Słowik. — Szlajk? — A ja gut.
I oficer napisał
— Męcz.
Bartek pochodził ze wsi Pognębina, której to nazwy wsi jest bardzo wiele w Księstwie Poznańskim i innych ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Był on, nie licząc gruntu, chałupy i paru krów, właścicielem srokatego konia i żony — Magdy. Dzięki takiemu zbiegowi okoliczności mógł sobie żyć spokojnie i zgodnie z mądrością zawartą w wierszu. Koń srokacz, żona Magda, co ma Bóg dać, to i tak da. Jakoż życie jego układało się zupełnie jak Bóg dał. I dopiero gdy Bóg dał wojnę, Bartek zafrasował się niepomału. Przyszło zawiadomienie, że trzeba się było stawić, trzeba było porzucić chałupę, grunt i zdać wszystko na babską opiekę. Ludzie w Pognębinie byli w ogóle dosyć biedni. Bartek zimą bywało chodził do fabryki i tym sobie w gospodarstwie pomagał. Teraz zaś co? Kto wie, kiedy się wojna z Francuzem skończy? Magda, gdy przeczytała kartkę powołującą, zaczęła kląć.
— A żeby ich nawiedziło, żeby olśnieli! — Chociażeś głupi, jednak mi cię żal. Francuzy też ci nie przepuszczą, albo głowę utną, albo co?
Czuł Bartek, że kobieta sprawiedliwie mówi. Francuzów bał się jak ognia, a przy tym i jemu było żal. Co jemu Francuzi zrobili? Po co on tam pójdzie i dlaczego na tę straszną obczyznę, gdzie nie ma ani jednej duszy życzliwej? Jak się w Pognębinie siedzi, to zdaje się ot ni tak, ni owak, jak zwyczajnie w Pognębinie, a jak każą iść, dopiero się widzi, że wszelako tu lepiej niż gdzie indziej. Ale już nic nie pomoże, taka dola, trzeba iść. Bartek uściskał babę, potem 10-letniego Franka, potem splunął, przeżegnał się i wyszedł z chałupy, a Magda za nim. Nie żegnali się zbyt czule. Ona i chłopak szlochali, on powtarzał,
no cicho, no.
I tak znaleźli się na drodze. Tu dopiero ujrzeli, że w całym Pognębinie działo się to samo, co u nich. Cała wieś wyległa, droga zapchana powołanymi. Idą oni do stacji kolejowej, a baby, dzieci, starce i psy odprowadzają ich. Powołanym ciężko na sercu. Kilku tylko młodszym fajki wiszą z gęby, kilku już pijanych na początek, kilku śpiewa ochrypłymi głosami. Skrzyneckiego ręce i złote pierścieńce. Już nie będą wymachiwać siablą na wojence. Jeden też i drugi Niemiec z pognębińskich kolonistów śpiewa ze strachu
Wacht am Rhein.
Cały ów tłum pstry i różnobarwny, wśród którego połyskują bagnety żandarmskie, posuwa się opłotkami ku końcowi wsi z krzykiem, gwarem i rwetesem. Baby trzymają swoich żołnierzyków za kark i lamentują. Jakaś staruszka pokazuje żółty ząb i wygraża pięścią gdzieś w przestrzeń. Inna klnie.
Niech wam Pan Bóg policzy nasze płakanie!
Słychać wołania. Franku, Kaśko, Józek, bądź ta zdrowi! Psy szczekają. Dzwon na kościele dzwoni. Proboszcz sam odmawia modlitwy zakonających, boć przecie nie jeden z tych, co teraz idą na stację, nie wróci. Wojna ich bierze wszystkich, ale wojna ich nie odda. Pługi pordzewieją na polach, bo Pognębin wypowiedział wojnę Francji. Pognębin nie mógł zgodzić się na przewagę Napoleona III i wziął do serca sprawę o tron hiszpański. Odgłos dzwonu przeprowadza tłumy, które już wyszły z opłotków. Mijają figurę, czapki i pikelhauby lecą z głów. Kurz złoty wstaje na drodze, bo dzień jest suchy i pogodny. Po dwóch stronach drogi zboże dojrzewające szeleści ciężkim głosem i gnie się pod wietrzykiem, który od czasu do czasu dmucha łagodnie. W niebie błękitnym tkwią skowronki i każdy świergoce jakby się zapamiętał. Stacja. Tłumy jeszcze większe. Są tu już powołani z Krzywdy Górnej, Krzywdy Dolnej, z Wywłaszczyniec, z Niedoli, Mizerowa. Ruch, gwar i zamieszanie. Ściany na stacji oblepione manifestami. Wojna tu w imię Boga i ojczyzny. Landwera pójdzie bronić swych zagrożonych rodzin, żon, dzieci, chat i pól. Francuzi widocznie szczególnie i zawzięli się na Pognębin. Na Krzywdę Górną, na Krzywdę Dolną, na Wywłaszczyńce, Niedole i Mizerów. Tak przynajmniej wydaje się tym, którzy czytają afisze. Przed stację przybywają coraz nowe tłumy. W sali dym z fajek napełnia powietrze i przesłania afisze. W gwarze trudno się zrozumieć, wszyscy chodzą, wołają, krzyczą. Na peronie słychać komendę niemiecką, której gwałtowne słowa brzmią krótko, twardo, stanowczo. Rozlega się dzwonek. Świst! Z dala słychać gwałtowny oddech lokomotywy, coraz bliżej, wyraźniej. To wojna zdaje się przybliżać. Drugi dzwonek. Dreszcz przebiega wszystkie piersi. Jakaś kobieta poczyna krzyczeć. Jadą! Jadą! Woła ona widocznie swego Adama, ale kobiety podchwytują wyraz i wołają. Jadą! Głos jakiś przeraźliwszy nad inne dodaje. Francuzy jadą! I przez jedno mgnienie oka panika ogarnia nie tylko kobiety, ale i przyszłych bohaterów sedanu. Tłum zakołysał się. Tymczasem pociąg staje przed stacją. We wszystkich oknach widać czapki z czerwonymi lampasami i mundury. Wojska widocznie jak mrowia. Na węglarkach czernieją posępne, podługowate ciała armat. Nad otwartymi wozami jeży się las bagnetów. Widocznie kazano żołnierzom śpiewać, bo cały pociąg aż dygoce od silnych głosów męskich. Jakaś siła i potęga bije od tego pociągu, którego końca nie dojrzeć. Na peronie poczynają formować rekrutów. Kto może, żegna się jeszcze. Bartek machnął łapami jakby skrzydłami wiatraka, oczy wytrzeszczył.
O, Magda, bywaj zdrowa.
Oj, moje biedne chłopisko.
Już mnie nie obaczysz więcej.
Już cię nie obaczę więcej.
Nie ma rady nijakiej.
Niech cię Matka Boska strzeże i chroni.
Bądź zdrowa, chałupy pilnuj.
Kobieta uchwyciła go za szyję z płaczem.
Niechże cię Bóg prowadzi.
Nadchodzi ostatnia chwila. Pisk, płacz i lament kobiet zagłusza przez kilka minut wszystko. Bądź ta zdrowi. Ale owóż żołnierze są już oddaleni od bezwładnego tłumu, już tworzą czarną, zbitą masę, która zwiera się w kwadraty, prostokąty i poczyna poruszać się z tą sprawnością i regularnością ruchów machiny.
Komenda, siadać!
Kwadraty i prostokąty przełamują się w środku, wyciągają się wąskimi pasami ku wagonom i giną w ich wnętrzu. W dali lokomotywa świszcze i rzuca kłęby siwego dymu. Teraz oddycha jak smok, zionąc pod siebie strumienie pary. Lament kobiet dochodzi do najwyższego stopnia. Jedne zasłaniają oczy fartuchami, inne wyciągają ręce ku wagonom. Łkające głosy powtarzają imiona mężów i synów.
— Bądź zdrów, Bartek! — woła z dołu Magda. — A nie leć tam, gdzie cię nie poślą! Niech cię Matka Boska! Bądź zdrów, o dla Boga!
— A chałupy pilnuj! —
odzywa się Bartek. Korowód wagonów drgnął, nagle wozy stuknęły jedne o drugie i ruszyły.
A pamiętaj, że masz żonę i dziecko,
wołała Magda, drepcząc za pociągiem.
Bądź zdrowy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, bądź zdrowy.
Pociąg poruszał się coraz prędzej, wioząc wojowników z Pognębina, z obydwóch krzywd, z Niedoli i Mizerowa. W jedną stronę wraca ku Pognębinowi Magda z tłumem babi płacze. W drugą stronę świata rwie w siną dal pociąg, najeżony bagnetami, a w nim Bartek. Siwej dali końca nie widać. Pognębina też ledwo dojrzeć. Lipa tylko szarzeje i wieża na kościele się złoci, bo po niej słońce igra. Wkrótce i lipa rozpływa się, a złoty krzyż wyglądał tylko jak punkt błyszczący. Dopóki ten punkt świecił, patrzył na niego Bartek, ale gdy i on zniknął, frasunkowi chłopa nie było miary. Zdjęła go niemoc wielka i czuł, że przepadł. Zaczął tedy patrzeć na podoficera, bo już prócz Boga nikogo więcej nie było nad nim. Co się teraz z nim stanie? To już w tym głowa kaprala. Sam Bartek już nic nie wie, nic nie rozumie. Kapral siedzi na ławce i trzymając karabin między kolanami pali fajkę. Dym co chwilę jakby chmura zasłania mu twarz poważną i markotną. Nie tylko Bartkowe oczy patrzą na tę twarz. Patrzą na nią wszystkie oczy ze wszystkich kątów wagonu. W Pognębinie lub Krzywdzie każdy Bartek lub Wojtek jest sobie pan. Każdy musi myśleć o sobie, za siebie, ale teraz od tego kapral. Każe im się patrzeć na prawo, będą patrzeć na prawo. Każe na lewo, to na lewo. Każdy pyta się wzrokiem, no, a co z nami będzie? On sam zaś tyle wie, ile i oni. I radby także, aby kto starszy dał mu pod tym względem jakie rozkazy lub wyjaśnienia. Zresztą chłopi boją się pytać wyraźnie, bo teraz jest wojna z całym aparatem sądów wojennych. Co wolno, a czego nie wolno, nie wiadomo. Przynajmniej oni nie wiedzą, a straszy ich dźwięk wyrazów taki jak Kriegsgericht, których dobrze nie rozumieją, ale tym bardziej się boją. Jednocześnie czują, że ten kapral, potrzebniejszy im jeszcze teraz niż na manewrach pod Poznaniem, bo on jeden wie wszystko, on za nich myśli, a bez niego ani rusz. Tymczasem zaciężył mu widocznie karabin, bo go rzucił Bartkowi do trzymania. Bartek porwał skwapliwie za broń, dech wstrzymał, oczy wyłupił i patrzył w kaprala jak w tęczę. Ale mała mu z tego pociecha. Oj, coś źle słychać, bo i kapral jak z krzyża zdjęty. Na stacjach śpiewy i krzyki, kapral komenderuje, kręci się łaje, żeby to starszym się pokazać, ale niech na pociąg ruszy, cichną wszyscy i on cichnie. Dla niego także świat ma teraz dwie strony. Jedna jasna i zrozumiała, to jego izba, żona i pierzyna, druga ciemna, ale to zupełnie ciemna, to Francja i wojna. Zapał jego, jak i zapał całej armii, chętnie by zapożyczył chodu od raka. Wojowników pognębińskich ożywiał istotnie duch tym widoczniejszy, że siedzący nie w żołnierzach, ale każdemu na ramieniu. A ponieważ każdy żołnierz dźwigał na ramionach tornister, płaszcz i inne wojskowe przybory, więc wszystkim było nader ciężko. Tymczasem pociąg fukał, huczał i leciał w dal. Co stacja przyczepiano nowe wagony i lokomotywy. Co stacja widać było tylko pikiel hałby, armaty, konie, bagnety, piechurów i chorągiewki ułanów. Zapadał zwolna pogodny wieczór. Słońce rozlało się w wielką czerwoną zorzę. Wysoko na niebie unosiły się stada drobnych, lekkich obłoków o brzegach poczerwieniałych od zachodu. Pociąg wreszcie przestał brać ludzi i wagony na stacjach, trząsł się tylko i leciał naprzód w ową jasność czerwoną, jakby w morze krwi. Z otwartego wagonu, w którym siedział Bartek z pognębińskimi ludźmi, widać było wsie, sioła i miasteczka. Wieżyczki na kościołach, bociany poprzeginane jak haki, stojące jedną nogą na gniazdach, chałupy osobne, sady wiśniowe. Wszystko to migało przelotem, a wszystko czerwone. Żołnierze poczęli szeptać między sobą tym śmielej, że podoficer, podłożywszy sakwy pod głowę, zasnął z porcelanową fajką w zębach. Wojciech gwizdała, chłop z Pognębina siedzący wedle Bartka trącił go łokciem. — Bartek, słuchaj no! Bartek zwrócił ku niemu twarz z zamyślonymi, wyłupiastymi oczyma.
— Czegóż patrzysz jak ciele, co idzie na rzeź?
— szeptał gwizdała.
— Ale ty nieboże idziesz na rzeź i pewnikiem. — Ojoj!
Jęknął Bartek.
Boisz się?
Pytał gwizdała.
Co się? Nie mam bać.
Zorza stała się jeszcze czerwieńsza, więc gwizdała wyciągnął ku niej rękę i szepnął dalej.
Widzisz tę jasność? Wiesz, głupi, co to jest? To krew. Tu jest Polska, niby nasz kraj, rozumiesz? A hen tam daleko, gdzie się tak świeci, to właśnie Francja. A prędko zajedziewa? Albo ci pilno? Mówią, że okrutnie daleko, ale nie bój się. Francuzy wyjdą naprzeciw.
Bartek zaczął pracować ciężko swoją pognębińską głową. Po chwili spytał.
Wojtek, czego? A na ten przykład, co to za naród, ty, Francuzy?
Tu uczoność Wojtka ujrzała nagle przed sobą dół, w który łatwiej jej było wlecieć z głową niż wylecieć na powrót. Wiedział, że Francuzy to są Francuzy. Słyszał coś o nich od starych ludzi, którzy mówili o nich, że zawsze wszystkich bili. Na koniec wiedział, że to jacyś bardzo obcy ludzie. Ale jak to wytłumaczyć Bartkowi, aby i on wiedział, jak dalece obcy. Przede wszystkim tedy powtórzył pytanie.
Co to za naród? Hajuści.
Trzy narody były znane Wojtkowi. W środku Polaki, z jednej strony Moskala, a z drugiej Niemcy. Ale Niemców były różne gatunki. Chcąc więc być jasnym więcej niż ścisłym, rzekł.
Co to za naród, Francuzy? Jak ci to powiedzieć? Musi takie Niemcy, tylko jeszcze gorsze.
A Bartek na to.
O, sierwa.
Do tej pory żywił względem Francuzów jedno tylko uczucie. To jest uczucie nieopisanego strachu. Teraz dopiero poczuł ku nim ten pruski landwerzysta wyraźniejszą, patriotyczną niechęć. Jednakże nie wszystko jeszcze zrozumiał należycie i dlatego spytał znowu.
To Niemcy będą z Niemcami wojować?
Tu Wojtek, jak drugi Sokrates, postanowił pójść drogą porównań i odparł.
Albo to się twój łysek z twoim burkiem nie gryzą?
Bartek otworzył usta i popatrzył chwilę na swego mistrza.
O, prawda. Przecie i Austriaki Niemcy,
prawił Wojtek.
A czy się nasi z nimi nie bili? To ci stary świerszcz opowiadał, że jak był na onej wojnie, to Steinmetz krzyczał do nich, dalej chłopi, na Niemców. Tylko, że z Francuzami nie tak łatwo. Ula Boga. Francuzy nigdy żadnej wojny nie przegrały. Taki jak się do ciebie przyczepi, to się już nie wykpisz, nie bój się. Każdy jest chłop jak dwa albo trzy razy nasz, a brody to ci mają jak Żydy. Inszy jest też czarny jak diabeł. Takiego jak zobaczysz, to poleć się Bogu. To po co my do nich pójdziemy?
Pyta zdesperowany Bartek. Filozoficzna ta uwaga nie była może tak głupia, jak się zdawało Wojtkowi, który widocznie pod wpływem urzędowych natchnień pośpieszył z odpowiedzią.
Ja bym też wolał nie iść. Ale nie pójdziemy my? To przyjdą oni, nie ma rady. Czytałeś, co stało drukowane? Dycht najgorzej zawzięte na naszych chłopów. Ludzie gadają, że one dlatego takie łakome na tutejsze grunta, bo chcieli wódkę przemycać z królestwa. A rząd nie daje. I z tego jest wojna. No, rozumiesz? Co mam nie rozumieć?
Rzekł z rezygnacją Bartek. Wojtek mówił dalej.
Na baby! Ci też łakome jak pies na sperkę. A to by na ten przykład i Magdzie nie przepuścili? Oni starym nie przepuszczają. O!
Krzyknął Bartek takim tonem, jakby chciał powiedzieć,
jeżeli tak, to będę walił.
Jakoż wydawało mu się, że tego już nadto. Wódkę niechby sobie jeszcze z królestwa przemycali, ale do Magdy im zasię. Teraz mój Bartek jął na całą tę wojnę patrzeć ze stanowiska własnego interesu. I poczuł jakąś otuchę na myśl, że tyle wojska i armat występuje w obronie zagrożonej przez bałamuctwo francuskie Magdy. Pięści mu się zacisnęły mimowolnie i strach przed Francuzami pomieszał się w jego umyśle z nienawiścią do nich. Przyszedł do przekonania, że nie ma już chyba rady, że trzeba iść. Tymczasem jasność niebieska zgasła, ściemniło się. Wagon na nierównych relsach poczuł się kołysać mocno i w takt z jego ruchami kiwały się na prawo i lewo pikel, hałby i bagnety. Upłynęła jedna godzina i druga. Z lokomotywy sypały się miliony iskier, które jak długie złociste kresy i wężyki krzyżowały się ze sobą w ciemnościach. Bartek długo nie mógł zasnąć. Jako owe iskry w powietrzu, tak po głowie jego skakały myśli o wojnie, o Magdzie. Po Gnębinie, Francuzach i Niemcach. Zdawało mu się, że choćby chciał, nie mógłby się podnieść z tej ławki, na której siedział. Usnął wreszcie, ale niezdrowym półsnem. I zaraz nadleciały widziadła. Ujrzał najprzód, jak jego łysek gryzie się z Wojtkowym burkiem, aż sierść z nich leci. On cap za kij, żeby ich pogodzić, aż nagle widzi co innego. Koło Magdy siedzi Francuz, czarny jak święta ziemia, a Magda kontenta śmieje się i szczerzy zęby. Inni Francuzi kpią z Bartka i pokazują na niego palcami. To zapewne lokomotywa trajkoca, ale jemu się zdaje, że to Francuzy wołają
Magda, Magda, Magda.
Bartek w krzyk:
Stój ta pyski żonie! Puszczaj ta babę!
A oni Magda, Magda, łysek i burek szczekają, cały Pognębin woła: Nie daj baby! On czy skrępowany, czy co? Nie, rzucił się, targnął po wrozy pękły Bartek Francuza za łeb i nagle wstrząsa nim silny ból, jakoby gwałtownego uderzenia. Bartek budzi się i zrywa na równe nogi, cały wagon rozbudzony, wszyscy pytają, co się stało. A to biedaczysko Bartek złapał podoficera przez sen za brodę. Teraz oto stoi wyciągnięty jak drut, dwa palce przy skroni, a podoficer macha rękoma i krzyczy jak wściekły.
Ach, sie dumme aus de Polaki! Hau ich den Lumel in die Fräse! Das im Zine sektorweise! Aus dem Moll! Heraus fliegen! Werden!
Podoficer aż ochrypł z wściekłości, a Bartek ciągle stoi z palcami przy skroni. Inni żołnierze gryzą wargi, by się nie śmiać, ale boją się, gdyż z ust podoficera padają jeszcze ostatnie strzały.
Ein polnischer Osre! Osre aus Podolien!
Na koniec ucichło wszystko. Bartek usiadł na powrót na dawnym miejscu. Czuł tylko, że policzki zaczynają mu jakoś nabrzmiewać, a lokomotywa jak na złość powtarza ciągle Magda, Magda, Magda. Czuł też wielki jakiś żal. Ranek. Rozpierzchłe, blade światło oświetla twarze senne i zmęczone z niewywczasu. Na ławkach śpią w nieładzie żołnierze, jedni z głowami pospuszczanymi na piersi, drudzy z zadartymi w tył. Wstaje jutrzenka i zalewa różowością cały świat. Jest świeżo i rzeźwo. Żołnierze budzą się, promienny ranek wydobywa z cienia i mgły jakąś nieznaną im krainę. Hej, a gdzie teraz Pognębin? Gdzie wielka i mała krzywda, gdzie Mizerów? To już obczyzna i wszystko inne. Naokół wzgórza porosłe dębiną, w dolinach domy kryte czerwoną dachówką z czarnymi krzyżownicami w białych ścianach. Domy piękne jak dwory, obrosłe winem. Gdzie niegdzie kościoły o spiczastych wieżach, gdzie niegdzie kominy fabryczne z pióropuszami różowych dymów. Tylko ciasno tu jakoś, równi brak i łanów zbożowych. Ludzi za to mrowie. Migają wsie i miasta, pociąg nie zatrzymuje się. Mija mnóstwo pomniejszych stacji, coś musiało się stać, bo wszędzie widać tłumy. Słońce wychyla się zwolna zza wzgórz, więc jeden i drugi Maciek poczynają głośno pacierz. Za ich przykładem idą i inni. Pierwsze promienie kładą blask na chłopskie twarze modlące się i poważne. Tymczasem pociąg zatrzymuje się na głównej stacji. Tłum ludzi otacza go natychmiast. Są już wieści z placu boju. Zwycięstwo, zwycięstwo. Depesze przyszły od kilku godzin. Wszyscy oczekiwali klęsk, więc gdy zbudzono ich pomyślną wieścią, radość nie zna miary. Ludzie na wpół ubrani poopuszczali domy, łóżka i pospieszyli na stację. Z niektórych dachów powiewają już chorągwie, a ze wszystkich rąk chustki. Do wagonów donoszą piwo, tytoń i cygara. Zapał jest nieopisany, twarze rozpromienione. Wacht am Rhein, huczy jak burza. Niektórzy płaczą i nie padają sobie w objęcia. Unser Fritz pobił na głowę. Wzięto armaty, chorągwie, w szlachetnym zapale tłumy oddają żołnierzom wszystko, co mają. Otucha wstępuje w serca żołnierzy i zaczynają śpiewać także. Wagony drżą od mocnych męskich głosów, a tłum słucha z zadziwieniem słów niezrozumiałych pieśni. Pognębińscy śpiewają: Bartoszu, Bartoszu, oj nie traćła nadziei. Die Polen, powtarza tłum sposobem objaśnienia i kupi się koło wagonów, podziwiając postawę żołnierza, a zarazem umacniając się w radości opowiadaniem anegdot o strasznym męstwie tych polskich pułków. Bartek ma rozpuchnięte policzki, co przy jego żółtych wąsach, wyłupiastych oczach i ogromnej kościstej postawie czyni go strasznym. Podziwiają go też jak osobliwe zwierzę. Jakich to Niemcy mają obrońców? Ten dopiero sprawi Francuzom. Bartek uśmiecha się z zadowoleniem, bo i on jest kontent, że Francuzów pobili. Nie przyjdą już przynajmniej do Pognębina, nie zbałamucą Magdy i nie zabiorą gruntu. Uśmiecha się tedy, ale ponieważ twarz boli go mocno, więc krzywi się zarazem i naprawdę jest straszny. Je za to z apetytem homerycznego bohatera. Kiszki grochowe i kufle piwa znikają w jego ustach jak w czeluści. Dają mu cygara, fenigi, bierze to wszystko.
Dobry jakiś naród te niemiaszki, mówi do Wojtka, a po chwili dodaje. A widzisz, że Francuzów pobili?
Ale sceptyczny Wojtek rzuca cień na jego wesołość. Wojtek wróży jak Kasandra.
Francuzy zawdy naprzód dają się pobić, żeby zbałamucić. A potem jak się wezmą, aż wióry lecą.
Wojtek nie wie o tym, że zdanie jego podziela większa część Europy, a jeszcze mniej o tym, że cała Europa myli się z nim razem. Jadą dalej. Wszystkie domy, jak okiem sięgnąć, pokryte chorągwiami. Na niektórych stacjach zatrzymują się dłużej, bo wszędzie pełno pociągów. Wojsko ze wszystkich stron Niemiec spieszy wzmocnić zwycięskich współbraci. Pociągi poubierane w zielone wieńce. Ułani zatykają na lance bukiety kwiatów, darowywane im po drodze. Między tymi ułanami większość także Polaków. Nieraz słychać z wagonu do wagonu rozmowy i nawoływania.
Jak się ma ta, chłopcy? A gdzie Pan Bóg prowadzi?
Czasem z przelatującego po sąsiednich relsach pociągu zaleci znajoma piosenka. Z tamtej strony Sandomierza mówi panna do żołnierza. A wtedy Bartek i jego kamraci podchwytują w lot. Panie żołnierz, chodź pokochać. Jeszcze mnie jadł, Bóg ci zapłać. O ile z Pognębina wszyscy wyjeżdżali smutni, o tyle teraz pełni są zapału i ducha. Pierwszy pociąg z pierwszymi rannymi, przybywającymi z Francji, psuje jednak to dobre usposobienie. Staje on w Deutz i stoi długo, by przepuścić te, które śpieszą na plac boju. Ale nim wszystkie przejdą przez most do Kolonii, potrzeba kilku godzin czasu. Bartek leci razem z innymi oglądać chorych i rannych. Niektórzy leżą w zamkniętych, inni dla braku miejsc w otwartych wagonach. I tych można widzieć dobrze. Po pierwszym spojrzeniu duch bohaterski Bartka ulatuje znowu na ramię.
Chodźże tu, Wojtek, woła z przerażeniem. Widzisz, ino, ile te Francuzy napsowały narodu?
I jest na co patrzeć. Twarze blade, zmęczone, niektóre szczerniałe od prochu lub bólu, powalane krwią. Na odgłosy ogólnej radości ci odpowiadają tylko jękami. Niektórzy klną wojnę Francuzów i Niemców. Usta spieczone i zczarniałe wołają co chwila wody. Oczy poglądają jak błędne. Tu i ówdzie między rannymi widać zesztywniałą twarz konającego. Czasem spokojną, z błękitnymi sińcami na oku oczu, czasem wykrzywioną przez konwulsję, z przerażonymi oczyma i wyszczerzonymi zębami. Bartek po raz pierwszy widzi krwawe owoce wojny. W głowie jego znów powstaje zamęt. Patrzy, jak odurzony stoi w tłoku z otwartymi ustami. Popychają go na wszystkie strony. Żandarm daje mu kolbą w kark. On szuka oczyma Wojtka, odnajduje go i mówi:
Wojtek, bój się Boga, o! Będzie taki z tobą? Jezu Maria! I to się ludziska tak mordują? To jak chłop chłopa pobije, to go żandarmy biorą do sądu i każą. No, a teraz ten lepszy, kto więcej ludzisków napsuje. Ty żeś głupi myślał, że będziesz prochem strzelał jak na manewrach? Albo litesz do tarczy, nie do ludzi?
To okazała się widocznie różnica między teorią a praktyką. Nasz Bartek był przecież żołnierzem. Chodził na manewry i musztry, strzelał, wiedział, że wojna od tego, by się zabijać, a teraz? Jak zobaczył krew rannych, nędzę wojny, zrobiło mu się tak jakoś niedobrze i ckliwo, że ledwie się mógł na nogach utrzymać. Nabrał znów uszanowania dla Francuzów, które zmniejszyło się dopiero wtedy, gdy przyjechali z Deutz do Kolonii. Na centralnym Bahnhofie ujrzeli po raz pierwszy jeńców. Otaczało ich mnóstwo żołnierzy i ludu, który patrzył na nich z dumą, ale jeszcze bez nienawiści. Bartek przedarł się przez tłum, rozpychając go łokciami, spojrzał na wagon i zdziwił się. Gromada piechurów francuskich w podartych płaszczach, małych, brudnych, wynędzniałych, napełniała wagon jak śledzie beczkę. Wielu z nich wyciągało ręce po szczupłe datki, jakimi obdzielał ich tłum, o ile straże nie stawiały przeszkody. Bartek wedle tego, co słyszał od Wojtka, zgoła inne o Francuzach miał wyobrażenie. Duch z ramienia wstąpił mu na powrót w piersi. Obejrzał się, czy Wojtka nie ma. Wojtek stał obok.
— Tu żeś gadał?
— pyta Bartek.
— Tyś co chymzy! Jakbym jednego bez łeb lunął, to by się ze czterech wywróciło.
— Musi jakoś zmarnieli
— odrzekł również rozczarowany Wojtek.
— Po jakiemu oni szwargocą?
— Jości nie po polsku.
Uspokojony pod tym względem Bartek poszedł dalej wzdłuż wagonów.
— Straszny kapcany
— rzekł, skończywszy przegląd wojsk liniowych. Ale w następnych wagonach siedzieli żuławi. Ci więcej dali Bartkowi do myślenia. Z powodu, że siedzieli w wagonach krytych. Nie można było sprawdzić, czy każdy jest chłop jak dwa albo trzy razy zwyczajny człowiek, ale przez okna widać było długie brody i marsowate, poważne twarze starych żołnierzy o ciemnej cerze i błyszczących groźnie oczach. Duch Bartka znowu skierował się ku ramionom.
— Te straszniejsze!
— szepnął cicho, jakby się bał, by go nie usłyszeli. — Jeszcześ nie widział tych, co się nie dali wziąć! — odparł Wojtek.
— Bójże się Boga!
— Zobaczysz! Napatrzywszy się żuławą, poszli dalej. Zaraz przy następnym wagonie Bartek rzucił się w tył jak oparzony.
— O rety, Wojtek, ratuj!
W otwartym wagonie widać było ciemną, prawie czarną twarz Turkosa z przewróconymi białkami oczu. Musiał być ranny, bo twarz wykrzywiła mu się cierpieniem.
— A co?
— rzecze Wojtek.
— To złe. Nie żołnierz. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. — Spojrzyj, no, jakie on ma zębiska. — A niechże go w czorności. Ja tam nie będę na niego patrzył.
Bartek umilkł, po chwili jednak spytał.
— Wojtek, czego? — A żeby takiego przeżegnać. Czy by nie pomogło?
Pogany na świętą wiarę nie mają wyrozumienia. Dano znak do wsiadania. Po chwili pociąg ruszył. Gdy ściemniło się, Bartek widział ciągle przed sobą czarną twarz Turkosa i straszne białka jego oczu. Z uczuć, które w tej chwili ożywiały tego pognębińskiego wojownika, niewiele można by wywróżyć o jego przyszłych czynach. Bliższy udział w walnej rozprawie pod Gravelot początkowo przekonał Bartka tylko o tym, że w bitwie jest na co się gapić, a nie ma co robić. Z początku bowiem kazano stać i jemu, i jego pułkowi z karabinem u nóg, u stóp wzgórza pokrytego winogradem. Z dala grały armaty, z bliska przelatywały pułki konne z tententem, od którego ziemia się trzęsła. Migotały to chorągiewki, to kirasjerskie miecze. Nad wzgórzem po błękitnym niebie przelatywały z sykiem granaty w kształcie białych obłoczków. Potem dym napełnił powietrze i zasłonił horyzont. Zdawało się, że bitwa jak burza przechodzi stronami, ale trwało to niedługo. Po pewnym czasie dziwny jakiś ruch powstał koło Bartkowego pułku. Poczęły koło niego stawać inne pułki, a w przerwy pomiędzy nimi nadbiegały co koń wyskoczy armaty, które wyprzęgano na gwałt i obracano paszczami ku wzgórzu. Cała dolina napełniła się wojskiem. Teraz na wszystkie strony grzmią komendy, latają adiutanci, a nasi szeregowcy szepcą sobie do ucha.
Oj, będziesz nam będzie.
Lub pytają jeden drugiego z niepokojem.
Czy to już się zacznie? Zapewne już.
Oto zbliża się niepewność, zagadka.
Może śmierć?
W dymie, który zasłania wzgórze, wre coś i kotłuje się strasznie. Słychać coraz bliżej basowy huk dział i stukotanie karabinowego ognia. Z dala dochodzi jakby niewyraźny jakiś trzask. To kartaczownice już słychać. Nagle, jak hukną dopiero co postawione armaty, aż ziemia i powietrze zadygotały razem. Przed Bartkowym pułkiem zasyczało strasznie. Spojrzą, leci niby róża jasna, niby chmurka, a w tej chmurce coś syczy, śmieje się, zgrzyta, rży i wyje. Chłopi wołają — granat! Granat! Tymczasem pędzi ten ptak wojny jak wicher, zbliża się, spada, pęka, huk. Straszny rozdarł uszy, łoskot, jakby się świat walił i pęd jakby od uderzenia wiatru. Zamieszanie powstaje w szeregach stojących w pobliżu armat. Rozlega się okrzyk i komenda — szlusuj! Bartek stoi w pierwszym szeregu, karabin przy ramieniu, łeb do góry, broda podpięta, więc zęby nie kłapią. Nie wolno drgnąć, nie wolno strzelać, stać, czekać. Aż tu leci drugi granat, trzeci, czwarty, dziesiąty. Wicher zwiewa dym z wzgórza. Francuzi już spędzili z niego baterie pruskie, już postawili swoje i teraz zieją ogniem na dolinę. Co chwila z gęstwy winogradu wyskakują długie, białe rzuty dymu. Piechota pod zasłoną armat zstępuje coraz niżej, by rozpocząć ręczny ogień. Są już w połowie wzgórza. Teraz widać ich doskonale, bo wiatr odrzuca dymy. Czy winograd zakwitł makiem? Nie, to czerwone czapki piechurów. Naraz nikną między wysoką łozą winną, nie widać ich, gdzieniegdzie tylko wieją trójkolorowe chorągwie. Ogień karabinowy rozpoczyna się szybki, gorączkowy, regularny, wybuchający nagle w coraz innych miejscach. Nad tym ogniem wyją ciągle granaty i krzyżują się w powietrzu. Na wzgórzu czasem wybuchną okrzyki, którym z dołu odpowiada niemieckie "Hurra!". Armaty z doliny huczą nieprzerwanym ogniem. Pułk stoi niewzruszony. Sfera ognia poczyna go jednak z kolei obejmować. Kule bzykają niby muchy, niby bąki z daleka lub przelatują ze strasznym świstem w pobliżu. Coraz ich więcej, oto świszczą koło głów, nosów, oczu, ramion. Idą ich tysiące, miliony. Dziw, że jeszcze ktoś stoi na nogach. Nagle tuż za Bartkiem odzywa się jęk
"Jezu!".
Potem
"Szluzuj!".
Znów
"Jezu! Szluzuj!".
Wreszcie jęk już nieprzerwany. Komenda coraz spieszniejsza, szeregi ściskają się, świst coraz częstszy, nieustający, okropny, zabitych wyciągają za nogi. Sąd Boży.
Boisz się? Pyta Wojtek. A co się?
Nie mam bać, odpowiada nasz bohater, szczękając zębami. A jednak stoją obaj, i Bartek, i Wojtek, i nawet do głowy im nie przychodzi, że można by zemknąć. Kazali im stać i kwita. Bartek kłamie. Nie boi się on tak, jakby tysiące innych bały się na jego miejscu. Dyscyplina panuje nad jego wyobraźnią, a wyobraźnia nie maluje mu nawet tak okropnego położenia, jakim ono jest. Bartek jednak sądzi, że go zabiją i powierza tę myśl Wojtkowi. Dziury w niebie nie będzie, jak jednego kpa zabiją, odpowiada rozdrażnionym głosem Wojtek. Słowa te uspokajają Bartka. Zdawałoby się, że głównie chodziło mu o to, czy się dziura w niebie nie zrobi. Uspokojony pod tym względem stoi cierpliwie, czuje tylko okropne gorąco i pot zlewa mu twarz. Tymczasem ogień staje się tak straszny, że szeregi topnieją w oczach. Zabitych i rannych nie ma już kto wyciągać. Chrapanie konających miesza się ze świstem pocisków i hukiem wystrzałów. Po ruchu trójbarwnych chorągwi widać, że ukryte w winnicy piechury zbliżają się coraz bardziej. Stada kartaczy dziesiątkują szeregi, które poczyna ogarniać rozpacz. Ale w odgłosach tej rozpaczy czuć pomruk zniecierpliwienia i wściekłości. Gdyby kazano im iść naprzód, poszliby jak burza. Nie mogą tylko ustać na miejscu. Jakiś żołnierz zrywa nagle czapkę z głowy, ciska ją z całej siły o ziemię i mówi: "Raz, kozie śmierć!". Bartek doznaje znów na te słowa tak znakomitej ulgi, że prawie zupełnie przestaje się bać. Bo jeżeli raz kozie śmierć, to właściwie o nic wielkiego nie chodzi. Jest to filozofia chłopska, lepsza od każdej innej, skoro dodaje otuchy. Bartek zresztą wiedział, że raz kozie śmierć, ale miło mu było usłyszeć i mieć zupełną pewność, zwłaszcza że bitwa zaczęła zmieniać się w pogrom. Oto pułk, nie wystrzeliwszy ani razu, jest już do połowy zniszczony. Tłumy żołnierzy z innych rozbitych pułków przebiegają koło niego w nieładzie. Tylko ci chłopi z Pognębina, Krzywdy Wielkiej, Krzywdy Małej i Mizerowa, trzymani żelazną, pruską dyscypliną, stoją jeszcze. Ale i w ich szeregach czuć już pewne wahanie się. Za chwilę pękną karby dyscypliny. Ziemia pod ich nogami staje się już miękka i śliska od krwi, której surowy zapach miesza się z wonią dymu. W niektórych miejscach szeregi nie mogą się zewrzeć, bo trupy czynią w nich przerwy. U nóg tych ludzi, którzy jeszcze stoją, druga połowa leży we krwi, w jękach, w konwulsjach, w konaniu lub w ciszy śmierci. Oddechom braknie powietrza, w szeregach powstaje szmer.
Nażeś nas przywiedli.
Nikt nie wyjdzie. Styl, polniszewi!
Odzywa się głos oficera.
Dobrze ci, za moim kołnierzem.
Stelnekera!
Nagle jakiś głos poczyna mówić.
Pod twoją obronę.
Bartek podchwytuje natychmiast.
Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko.
I wkrótce chór polskich głosów na tym polu zagłady woła o to do patronki częstochowskiej: naszymi prośbami nie racz gardzić. A spod nóg wtrują im jęki: o Mario, Mario. I wysłuchała ich widocznie, bo w tej chwili na spienionym koniu przybiega adiutant, rozlega się komenda:
do ataku, broń, hurra naprzód.
Grzebień bagnetów pochyla się nagle, szereg wyciąga się w długą linię i rzuca się ku wzgórzom szukać bagnetem tych nieprzyjaciół, których nie mogły dostrzec oczy. Wszelako od stóp wzgórza dzieli naszych chłopców jeszcze ze 200 kroków i przestrzeń tę muszą przebyć pod morderczym ogniem. Czy nie wyginą do reszty? Czy się nie cofną? Wyginąć mogą, ale się nie cofną, bo komenda pruska wie, na jaką nutę grać tym polskim chłopom do ataku. Wśród ryku dział, wśród karabinowego ognia dymu i zamieszania i jęków głośniejszych nad wszystko, trąby i trąbki biją w niebo hymnem, od którego każda kropla krwi skacze w ich piersiach. Hurra! Odpowiadają maćki. Póki my żyjemy! Ogarnia ich zapał, płomień bije im na twarze. Idą jak burza przez zwalone ciała ludzkie, końskie, przez złomy armatnie. Giną, ale idą z krzykiem i śpiewem. Już dobiegają krańca winnicy, nikną w zaroślach. Śpiew tylko brzmi, czasem błyśnie bagnet. Na górze wre ogień coraz straszniejszy, na dole trąbki wciąż grają. Salwy francuskich wystrzałów stają się śpieszniejsze, jeszcze śpieszniejsze, gorączkowe i nagle milkną. Tam na dole stary wilk wojny, Steinmetz, zapala porcelanową fajkę i mówi z akcentem zadowolenia.
Im tylko to grać, doszli zuchy.
Jakoż po chwili jeden z dumnie powiewających trójbarwnych sztandarów podskakuje w górę, pochyla się i niknie.
Nie żartują, mówi Steinmetz.
Trąby grają znów tenże sam hymn. Drugi pułk poznański idzie w pomoc pierwszemu. W gęstwinie wre bitwa na bagnety. Teraz muzo śpiewa i mojego Bartka, aby potomność wiedziała, co czynił. Oto i w jego sercu strach, niecierpliwość, rozpacz zlały się w jedno uczucie wściekłości. A gdy usłyszał ową muzykę, to każda żyłka wyprężyła się w nim jak drut żelazny. Włos stanął mu dębem, z oczu skry poszły. Zapomniał o świecie, o tym, że raz kozie śmierć i chwyciwszy w potężne łapy karabin, skoczył z drugim naprzód. Dobiegłszy wzgórza, przewrócił się z 10 razy na ziemię, stłukł sobie nos, powalał się ziemią i krwią, która mu z nosa pociekła i biegł naprzód, wściekły, zziajany, chwytając w otwarte usta powietrze. Wytrzeszczał oczy, by w gęstwinie zobaczyć jak najprędzej jakiego Francuza. I dojrzał ich wreszcie 3. Naraz przy chorągwi. Byli to Turkosy. Ale czy myślicie, że Bartek się cofnął? Nie. On by teraz samego Lucypera brał za nogi. Dopadł już do nich i oni z wyciem rzucili się ku niemu. 2 bagnety, jakby 2 żądła, już tykają jego piersi, a mój Bartek, jak złapie za karabin z cienkiego końca, niby kłonicę, jak machnie, jak poprawi. Wrzask tylko odpowiedział mu straszny, jak 2 czarne ciała poczęły drgać konwulsyjnie na ziemi. W tejże chwili 3., który trzymał chorągiew, podbiegło na pomoc z 10 towarzyszy. Bartek jak furia rzucił się na wszystkich razem. Dali ognia, błysnęło, huknęło. Jednocześnie w kłębach dymu zagrzmiał chrapliwy ryk Bartka.
Chybiliśta!
I znów karabin w jego ręku zatoczył łuk straszliwy. Znów jęki odpowiedziały ciosom. Turkosi cofnęli się w przerażeniu na widok tego oszalałego z wściekłości olbrzyma i czy się Bartek przesłyszał, czy też wołali coś po arabsku dość, że wyraźnie mu się zdało, iż z ich szerokich warg wychodzi okrzyk — Magda, Magda,
Magdy wam się chce!
Zawył Bartek i jednym skokiem był w środku nieprzyjaciół. Szczęściem w tej chwili Maćki, Wojtki i inni Bartkowie przybiegli mu w pomoc. Wśród gęstwiny winogradu związała się bitwa ścieśniona i tłumna, której wtórował trzask karabinów, świst nozdrzy i gorączkowy oddech walczących. Bartek szalał jak burza. Osmalony dymem, oblany krwią, podobniejszy do zwierzęcia niż do człowieka, niepamiętny na nic, każdym uderzeniem przewracał ludzi, łamał karabiny, rozwalał głowy. Ręce jego poruszały się ze straszną szybkością machiny siejącej zniszczenie. Dotarłszy do chorążego, chwycił go żelaznymi palcami za gardło. Oczy chorążego wyszły na wierzch, twarz nabrzmiała, zacharczał i ręce jego puściły drzewiec.
Ura!
Krzyknął Bartek i podniósłszy chorągiew, zakołysał nią w powietrzu. Ten to wznoszący się i opadający sztandar widział z dołu generał Steinmetz. Ale mógł go widzieć tylko przez jedno mgnienie oka, bo w drugim Bartek tą samą chorągwią strzaskał już jakąś głowę nakrytą kepi ze złotym sznurkiem. Tymczasem towarzysze jego skoczyli już naprzód. Bartek został przez chwilę sam. Obdarł sztandar, schował go w zanadrze i chwyciwszy w obie ręce drzewce, rzucił się za towarzyszami. Gromady Turkosów, wyjąc nieludzkimi głosami, uciekały teraz ku stojącym na szczycie wzgórza armatom. Za nimi zaś biegli maćki, krzycząc, goniąc, tłukąc kolbami i bagnetami. Żuławi stojący przy armatach powitali jednych i drugich karabinowym ogniem.
Hurra!
Krzyknął Bartek. Chłopi doszli do armat. Zawiązała się przy nich nowa bitwa na białą broń. W tej chwili też drugi pułk poznański nadbiegł na pomoc pierwszemu. Chorągwiane drzewce w potężnych łapach Bartka zamieniły się teraz w jakieś piekielne cepy. Każde ich uderzenie otwierało wolną drogę w ścieśnionych szeregach francuskich. Przerażenie też zaczęło ogarniać żuławów i turkosów. W miejscu, w którym walczył Bartek, pierzchli. Po chwili pierwszy Bartek siedział już na armacie jak na pognębińskiej kobyle. Ale nim żołnierze mieli czas dostrzec go na niej, on już siedział na drugiej, przy której znów obalił chorążego z chorągwią.
— Hurra, Bartek!
— powtórzyli żołnierze. Zwycięstwo było zupełne. Zdobyto wszystkie kartaczownice. Pierzchająca piechota, wpadłszy po drugiej stronie wzgórza na nowy pruski pułk, złożyła broń. Bartek zdobył jednak w pogoni trzecią jeszcze chorągiew. Trzeba było go widzieć, gdy zmęczony, oblany potem i krwią, sapiąc jak miech kowalski, zstępował teraz wraz z innymi ze wzgórza, dźwigając na ramionach trzy chorągwie. Francuzi, hej, co on sobie teraz z nich robił? Obok niego szedł podrapany i pokiereszowany Wojtek, więc Bartek do niego.
Cóżeś gadał, toż to robactwo, siły w kościach nijakiej nie ma. Podrapały tam mnie i ciebie jak kociaki, ale i tyle. A com którego lunął, to ci o ziemię. Kto ci wiedział, żeś taki zawzięty?
Odparł Wojtek, który widział czyny Bartka i począł patrzeć na niego zgoła innymi oczyma. Ale któż tych czynów nie widział? Historia, cały pułk i większość oficerów. Wszyscy spoglądali na tego olbrzymiego chłopa o rzadkich płowych wąsach i wyłupiastych oczach z podziwem.
A, sie verfluchte Polacke!
Powiedział mu sam major i pociągnął go za ucho, a Bartek aż mu trzonowe zęby pokazał z radości. Gdy pułk znów stanął u stóp wzgórza, major pokazał go pułkownikowi, a pułkownik samemu Steinmetzowi. Ten obejrzał sztandary i kazał je zabrać, po czym począł oglądać Bartka. Mój Bartek stoi znowu wyciągnięty jak struna i prezentuje broń, a stary generał patrzy na niego i kręci głową z zadowoleniem. Na koniec zaczyna coś mówić do pułkownika. Słychać wyraźnie słowo
Unteroffizier. Cudum, excellence, odpowiada major. Spróbujmy, mówi jego ekscelencja i zwracając konia zbliża się do Bartka.
Bartek sam już nie wie, co się z nim dzieje. Rzecz niesłychana w pruskiej armii. Generał będzie rozmawiał z szeregowcem. Jego ekscelencji przyjdzie to tym łatwiej, że umie po polsku. Zresztą szeregowiec ten zdobył trzy sztandary i dwie armaty.
Skąd jesteś?
Pyta generał.
Z Pognębina,
odpowiada Bartek.
Dobrze. Imię twoje?
Bartek Słowik.
Męcz,
tłumaczy major.
Męcz,
powtarza Bartek.
Wiesz, za co bijesz Francuzów?
Wiem, Celencio.
Powiedz.
Bartek poczyna się jąkać.
Bo.
Nagle słowa Wojtka przychodzą mu szczęśliwie na pamięć, wybucha, więc prędko by nie przekręcić.
Bo to także Niemcy, tylko ścierwa gorsze.
Twarz starej ekscelencji poczyna tak drgać, jakby jego ekscelencja miała ochotę wybuchnąć śmiechem. Po chwili jednak jego ekscelencja zwraca się do majora i mówi.
Miałeś pan słuszność.
Mój Bartek kontent z siebie stoi ciągle jak struna.
Kto wygrał dziś bitwę?
Pyta znowu generał.
Ja, Celencio.
Odpowiada bez wahania Bartek. Wasz ekscelencji poczyna znów drgać.
Tak, ty. A oto masz nagrodę.
Tu stary wojownik odpina krzyż żelazny z własnej piersi. Następnie schyla się i przypina go Bartkowi. Dobry humor generała drogą zupełnie naturalną odbija się na twarzach pułkownika, majorów, kapitanów, aż do podoficerów. Po odjeździe generała pułkownik daje ze swej strony Bartkowi 10 talarów, major 5 i tak dalej. Wszyscy powtarzają mu, śmiejąc się, że wygrał bitwę, skutkiem czego Bartek jest w siódmym niebie. Dziwna rzecz, jeden tylko Wojtek nie bardzo jest z naszego bohatera zadowolony. Wieczorem, gdy zasiedli obaj przy ognisku i gdy szlachetna twarz Bartka zapchana była kiszką grochową tak dokładnie jak sama kiszka grochem, Wojtek ozwał się tonem rezygnacji.
Oj, ty, Bartek, głupi jesteś, bo głupi. Albo co?
mówi przez kiszkę Bartek. Cóżeś ty, człowieku, nagadał generałowi o Francuzach, że oni Niemcy.
A sameś prawił.
Ale trzeba ci było zmiarkować, że generał i oficery też Niemcy.
To i co z tego?
Wojtek począł się jakoś jąkać.
To, że choć oni Niemcy, no ale nie trzeba im tego mówić, bo to zawsze nieładnie.
To ci ja na Francuzów powiedziałem, nie na nich.
Ej, kiedy, bo to...
Wojtek uciął nagle. Widocznie sam chciał także co innego powiedzieć. Chciał o to wytłumaczyć Bartkowi, że przy Niemcach nie należy źle mówić o Niemcach, ale jakoś mu się język poplątał. W jakiś czas potem królewsko-pruska poczta przywiozła do Pognębina list następujący.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Jego święta rodzicielka, najukochańsza Magdo. Co u ciebie słychać? Dobrze ci w chałupie pod Pierzyną, a ja tu wojuję okrutnie. Byliśmy koło wielkiej fortecy Miecu i była bitwa i takem ci Francuzów spraw, że się cała infanteria i artyleria dziwowały. I sam generał się dziwował i powiedział, żem batalię wygrał i dał mi krzyż. A teraz to ci mnie i oficery i unteroficery bardzo szanują i po pysku mało co biją. Potem pomaszerowaliśmy dalej i była druga batalia. Jeno, zahaczyłem, jak to się miasto nazywa. I teżem prał, i czwarty sztandar wziąłem, a jednego największego pułkownika od kirasjerów tą przetrącił i do niewoli zabrałem. A jak będą nasze pułki odsyłać do domu, to mi unteroficjer radził, żebym napisał reklamację. I ostał się, bo na wojnie tylko spać gdzie nie ma, ale żreć czasem ile wytrzymasz. I wino w tym kraju jest wszędzie, bo naród bogaty. Jakaś ma... Palili jedną wieś, toś ma i dzieciom, i babom nie przepuścili. Ja też. Kościół ci się spalił docna, bo oni są katoliki i ludzi się popiekło niemało. Idzie ma teraz na samego cesarza i będzie koniec wojny. A ty pilnuj chałupy i Franka, bo niechbyś nie pilnowała, to bym ci chyba giry poprzetrącał, żebyś wiedziała, com za jeden. Bogu cię polecam. Bartłomiej, Słowik.
Bartek widocznie zasmakował w wojnie i począł patrzeć na nią jak na właściwe sobie rzemiosło. Nabrał wielkiej ufności w siebie i do bitwy teraz szedł, jakby się zabierał do jakiej roboty w Pognębinie. Na piersi jego po każdej rozprawie leciały medale i krzyże. A choć pod oficerem nie został, powszechnie miano go za pierwszego szeregowca w pułku. Był zawsze karny jak dawniej i posiadał ślepe męstwo człowieka, który nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństwa. Męstwo to nie płynęło już tak jak w pierwszych chwilach z wściekłości. Teraz źródłem jego była praktyka żołnierska i wiara w siebie. Przy tym olbrzymie jego siły wytrzymywały wszelkie trudy, pochody i niewczasy. Ludzie marnieli obok niego, on jeden trwał niespożycie, tylko dziczał coraz bardziej i stawał się coraz sroższym pruskim żołdakiem. Począł on teraz nie tylko bić Francuzów, ale i nienawidzieć ich. Pozmieniały się też i inne jego pojęcia. Stał się żołnierzem patriotą i uwielbiał ślepo swoich przywódców. W następnym liście pisał do Magdy.
Wojtka we dwoje rozerwało. Ale od tego jest wojna, rozumiesz? On też był kiep, bo opowiadał, że Francuzy to Niemcy. A oni są Francuzy, a Niemcy to nasi.
Magda w odpowiedzi na obydwa listy nawymyślała mu, co wlazło. Najukochańszy Bartku, pisała. Przed ołtarzem świętym mi poślubiony.
A żeby cię Bóg pokarał. Tyś sam kiep, poganinie, kiedy naród katolicki na spółkę z kasztanami mordujesz. To nie rozumiesz, że kasztany są lutry? A ty katolik im pomagasz? Chce ci się wojny, wałkoniu, bo możesz nic nie robić. Nie no się bić, pić i innych poniewierać i nie pościć i kościoły palić. A bodaj ciebie w piekle za to palili, że się jeszcze tym chwalisz i ni na starych, ni na dzieci nie masz wyrozumienia. Pamiętaj, baranie, na to, co się w świętej wierze jest pisane złotymi literami od początku świata do dnia sądu ostatecznego dla polskiego narodu, w którym dniu Bóg Najwyższy nie będzie miał dla takich capów wyrozumienia i pohamuj się, Turku jeden, żebym ci tego twojego łba nie rozbiła. 5 talarów ci posyłam, choć mi tu bieda, bo sobie rady dać nie mogę i gospodarstwo się marnuje. Ściskam cię, najukochańszy Bartku. Magda.
Morały w liście tym zawarte mało na Bartku robiły wrażenie. Baba służby nie rozumie, myślał sobie, a wtrąca się. I wojował po staremu. Odznaczał się w każdej niemal bitwie tak, że w końcu padły nań oczy jeszcze od sztajnmecowych dostojniejsze. Na koniec, gdy zniszczone pułki poznańskie odesłano w głąb Niemiec, on za radą podoficera podał reklamację i został. Skutkiem tego znalazł się pod Paryżem. Listy jego pełne były teraz lekceważenia dla Francuzów.
W każdej bitwie tak ci zdzierają jak zajęce, pisał do Magdy
i pisał prawdę. Ale oblężenie niezbyt przypadło mu do smaku. Pod Paryżem trzeba było leżeć po całych dniach w okopach i słuchać huku dział, częstokroć sypać szańce i moknąć. Przy tym żal mu było swego dawnego pułku. W tym, do którego przeniesiono go teraz jako ochotnika, otaczali go po większej części Niemcy. Po niemiecku umiał on trochę, bo się jeszcze w fabryce nieco poduczył, ale tak sobie piąte przez dziesiąte. Teraz począł się wprawiać szybko. Nazywano go jednak w pułku Ein polnischer Ochs i tylko jego krzyże i straszliwe pięści zasłaniały go przed dotkliwymi żartami. Wszelako po kilku bitwach zyskał sobie szacunek u nowych towarzyszy i począł się z nimi zżywać powoli. W końcu uważano go za jednego ze swoich, ile że cały pułk okrywał sławą. Bartek poczytywał sobie zawsze za obelgę, gdyby go kto nazwał Niemcem, ale za to sam siebie w przeciwstawieniu do Francuzów nazywał Ein Deutscher. Zdawało mu się, że to zupełnie co innego, a przy tym nie chciał uchodzić za gorszego niż inni. Zaszedł wszelako wypadek, który dałby mu wiele do myślenia, gdyby myślenie w ogóle było łatwiejsze dla tego bohaterskiego umysłu. Oto pewnego razu kilka kompanii jego pułku wykomenderowano przeciw wolnym strzelcom. Zrobiono na nich zasadzkę i strzelcy w nią wpadli. Ale tym razem Bartek nie ujrzał czerwonych czapek pierzchających po pierwszych strzałach. Oddział bowiem składał się ze starych żołnierzy, rozbitków jakiegoś pułku Legii Zagranicznej. Otoczeni bronili się za wzięcie, a wreszcie rzucili się, by bagnetem utorować sobie drogę przez opasujący ich krąg pruskiego żołdactwa. Bronili się z taką zaciętością, że część ich przebiła się przez wojska. Szczególnie zaś nie dawali się brać żywcem, wiedząc, jaki los czeka pochwyconych wolnych strzelców. Kompania, w której służył Bartek, pochwyciła też dwóch tylko jeńców. Wieczorem umieszczono ich w izbie w domu leśnika. Nazajutrz mieli być rozstrzelani. Straż kilku żołnierzy stanęła przy drzwiach. Bartka zaś postawiono w izbie pod wybitym oknem razem ze związanymi jeńcami. Jeden z nich był to nie młody człowiek z siwiejącymi wąsami i twarzą obojętną na wszystko. Drugi wyglądał na 20 kilka lat. Jasne wąsy zaledwie sypały mu się na twarzy, podobniejszej do twarzy panny niż żołnierza. — Oto i koniec — rzekł po chwili młodszy. — Kula w łeb i koniec. Bartek drgnął, aż karabin zadźwięczał mu w ręku. Młody chłopak mówił po polsku. — Mnie to już wszystko jedno — odrzekł zniechęconym głosem drugi. — Dali Bóg wszystko jedno. Natarałem się już tyle, że mam dosyć. Bartkowi serce biło pod mundurem coraz żywiej. — Słuchaj no — mówił dalej stary — nie ma rady. Jeśli się boisz, to myśl o czymś innym albo się połóż spać. Życie jest podłe. Jak mi Bóg miły, tak wszystko jedno. Matki mi żal, odparł głucho młodszy. I widocznie chcąc stłumić wzruszenie lub oszukać samego siebie, począł gwizdać. Nagle przerwał i zawołał z głęboką rozpaczą. Niechże mnie piorun trzaśnie. Nawetem się nie pożegnał. Toś uciekł z domu? Tak, myślałem, że pobiją Niemców. Będzie poznańczykom lepiej.
Ja tak myślałem, a teraz?
Stary kiwnął ręką i dokończył coś z cicha, ale resztę jego słów zagłuszył szum wiatru. Noc była zimna. Drobny deszcz zacinał od czasu do czasu falami. Pobliski las czarny był jak kir. W izbie wicher świstał po kątach i wył w kominie jak pies. Lampa umieszczona wysoko nad oknem, aby jej wiatr nie zgasił, rzucała sporo migotliwego światła na izbę, ale stojący pod nią tuż przy oknie Bartek pogrążony był w ciemności. I może lepiej, że jeńcy nie widzieli jego twarzy. Z chłopem działy się dziwne rzeczy. Z początku ogarnęło go zdziwienie i wytrzeszczał na jeńców oczy i starał się zrozumieć, co mówią. Toż oni przyszli bić Niemców, żeby poznańczykom było lepiej? A on bił Francuzów, żeby poznańczykom było lepiej. I tych dwóch jutro rozstrzelają. Co to jest? Co on, biedak, ma o tym myśleć? A żeby się tak ozwał do nich? Żeby im powiedział, że on swój człowiek, że mu ich żal? Nagle złapało go coś za gardło. I co on im powie? Że ich wyratuje? To i jego rozstrzelają. Ej, Rety, co się z nim dzieje? Żal go tak dusi, że nie może ustać w miejscu. Jakaś straszna tęsknota nadlatuje na niego, aż Het gdzieś z pognębina, nieznany gość w żołdackim sercu, litość, krzyczy mu w uszy. Bartku, ratuj swoich, to swoi. A serce wyrywa się do domu, do Magdy, do pognębina i tak się rwie, jak nigdy przedtem. Dosyć ma tej Francji, tej wojny i bitew. Coraz wyraźniej słyszy głos. Bartku, ratuj swoich. A żeby ta wojna pod ziemię się zapadła, przez wybite okna czarnieje las i szumi jako pognębińskie sosny, a w tym szumie woła coś znowu. Bartku, ratuj swoich. Cóż on zrobi? Ucieknie z nimi do lasu, czy co? Wszystko, co tylko pruska dyscyplina zdołała w niego wszczepić, od razu wzdryga się na tę myśl. W imię ojca i syna. Tylko się przed nią przeżegnać. On żołnierz? Ma zdezerterować? Nigdy. Tymczasem las szumi coraz mocniej, wicher świszcze coraz żałośniej. Starszy jeniec odzywa się nagle. To wiatr. Jakby jesienią u nas. Daj mi pokój, rzecze przygnębionym głosem młodszy. A po chwili jednak powtarza kilkakrotnie. U nas, Boże, o Boże. Głębokie westchnienie zlewa się z poświstem jeńcy. Leżą znów cicho. Bartka poczyna febra trząść. Najgorzej, gdy sobie człowiek nie zdaje sprawy z tego, co mu jest. Bartek nic nie ukradł, a tak mu się zdaje, jakby co ukradł. Jakby się bał, że go złapią. Nic mu nie grozi, a przecie boi się czegoś okrutnie. Oto nogi dygocą pod nim, karabin cięży mu straszliwie i coś go dusi, jakby jaki wielki płacz. Za Magdą? Czy za pognębinem? Za obojgiem, ale i tego młodszego jeńca tak mu żal, że sobie rady dać nie może. Chwilami zdaje się Bartkowi, że śpi. Tymczasem zawierucha na dworze jeszcze się powiększa. W poświście wiatru mnożą się dziwne wołania i głosy. Nagle Bartkowi każdy włos staje dębem pod pikelhaubą. Oto wydaje mu się, że tam gdzieś, w ciemnych, mokrych głębiach boru, ktoś jęczy i powtarza: U nas. Bartek wzdryga się i uderza kolbą w podłogę, by się rozbudzić. Jakoś przychodzi do przytomności, ogląda się, jeńcy leżą w kącie, lampa migoce, wiatr wyje, wszystko w porządku. Światło pada teraz obficie na twarz młodego jeńca. Iście twarz dziecka albo dziewczyny. Ale oczy ma przymknięte, słomę pod głową i wygląda, jakby już umarły. Jak Bartek Bartkiem, nigdy go tak nie nurtował żal. Wyraźnie ściska go coś za gardło, wyraźnie płacz idzie mu z piersi. Tymczasem starszy jeniec obraca się z trudnością na bok i mówi: dobranoc, Władek. Następuje cisza. Upływa godzina. Z Bartkiem coś naprawdę źle. Wiatr gra jak organy pognębińskie. Jeńcy leżą cicho, nagle młodszy podnosi się trochę z wysileniem i woła: Karol, co? Śpisz? Nie. Słuchaj, ja się boję. Mów co chcesz, a ja się będę modlił. To się módl. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Łkanie przerywa nagle słowa młodego jeńca. Wszelako słychać jeszcze przerywany głos. Bądź wola Twoja. O Jezu! Wyje coś w piersiach Bartka. O Jezu! Nie, on już nie wytrzyma dłużej. Chwila jeszcze, a krzyknie: paniczu, to ci ja, chłop! Potem przez okno w las, niech się dzieje, co chce. Nagle od strony sieni dają się słyszeć miarowe kroki. To patrol, a z nim podoficer. Zmieniają straże. Nazajutrz Bartek od rana był pijany. Następnego dnia także. Ale w dalszych dniach przyszły nowe pochody, potyczki, marsze i miło mi oznajmić, że nasz bohater wrócił do równowagi. Po owej nocy zostało mu tylko trochę zamiłowania do butelki, w której zawsze można znaleźć smak, a czasem i zapomnienie. Zresztą w bitwach bywał jeszcze okrutniejszy niż dotąd. Zwycięstwo szło w jego ślady. Znów upłynęło kilka miesięcy. Było już dobrze z wiosny. W pognębinie wiśnie w sadzie kwitły i pokryły się bujnym liściem, a na polach zieleniała ruń obfita. Pewnego razu Magda, siedząc pod chałupą, obierała na obiad marne, kiełkowate kartofle, zdatniejsze dla trzody niż dla ludzi. Ale był to przednówek i bieda zajrzała trochę do pognębina. Znać ją było i z twarzy Magdy, poczerniałej i pełnej frasunku. Może też dla rozpędzenia go, kobieta przemykając oczy śpiewała cienkim, wytężonym głosem. O mój Jasieńko na wojnie, oj listy, pisze do mnie, oj i ja też do niego, oj bom żoneczka jego. Wróble na czereśniach świergotały, jakby ją pragnęły zagłuszyć, a ona śpiewając spoglądała w zamyśleniu to na psa śpiącego na słońcu, to na drogę przechodzącą koło chałupy, to na steczkę idącą od dróg przez ogród i pola. Może dlatego poglądała Magda na steczkę, że wiodła ona na przełaj i do stacji. Tak Bóg dał, że tego dnia nie spoglądała na nią na próżno. W dali ukazała się jakaś postać i kobieta przysłoniła oczy ręką, ale nie mogła nic dojrzeć, bo ją blask ślepił. Łysek tylko rozbudził się, podniósł głowę i szczęknąwszy krótko, począł węszyć, nadstawiając uszu i przekręcając łeb na obie strony. Jednocześnie do uszu Magdy doszły niewyraźne słowa pieśni. Łysek zerwał się naraz i całym pędem skoczył ku zbliżającemu się człowiekowi. Wówczas Magda przybladła trochę. — Bartek czy nie Bartek? Wstała nagle tak, że aż niecułka z kartoflami potoczyła się na ziemię. Teraz już nie było wątpliwości. Łysek tam skakał do piersi przybyłego. Kobieta rzuciła się naprzód, krzyknąwszy z całej siły z radości — Bartek, Bartek! — Magda, to ja! — wołał Bartek, przykładając dłoń do ust i przyspieszając kroku. Otworzył wrota, zawadził o zaworę, mało nie upadł, aż się zatoczył. Padli sobie w objęcia, kobieta poczęła mówić szybko. — A ja myślała, że już nie wrócisz. Myślałam, zabili go. Cóż ci, pokaż się, niech się napatrzę. Bardzoś zmizerowany. O Jezu, oj ty kapcanie, oj najmilejszy, wrócił, wrócił. Chwilami odrywała ręce od jego szyi, patrzyła na niego i znów je zarzucała. — Wrócił, chwała, bądź Bogu. Mój ty, Bartczysko kochane, cóżeś, no chodź do chałupy. Franek w szkole. Niemczysko trochę dzieciom do pieka. Chłopak zdrów i no, ślepie na wierzchu, ma tak jak ty. Oj, czas ci wracać, bo ani rady, bieda mówię, bieda. Chałupsko się psuje, do stodoły, bez dach leci. Cóżeś, oj, Bartku, Bartku, że ja też jeszcze ciało twe oglądam. Co ja tu miałam kłopotu z sianem? Czermienieccy mi pomagali, ale bogać. I cóżeś, ty zdrów? Oj, raduj się, ja się raduję, Bóg cię strzegł. Chodź do chałupy, o dla Boga, coś niby Bartek, niby nie Bartek, ale tobie co, rety. Magda w tej chwili dopiero spostrzegła długą szramę ciągnącą się przez twarz Bartka, przez lewą skroń, policzek, aż do brody.
A nic, kiryser mnie ta pomacał, ale ja jego też, w szpitalu byłem.
O Jezu.
Mucha.
A chłodyś jak ta śmierć.
Rójk.
Odrzekł Bartek. Był rzeczywiście wychudły, zczerniały, obszarpany, prawdziwy zwycięzca, przy tym chwiał się na nogach.
— Cóżeś, ty pijany? — Idę. Słabym jeszcze.
Był słaby, to pewno, ale był i pijany, bo przy jego wycieńczeniu jedna miarka wódki wystarczała, a Bartek na stacji wypił ich coś cztery. Za to miał animusz i minę prawdziwego zwycięzcy. Takiej miny nigdy przedtem nie miewał.
— Rójk!
— powtórzył.
— Skończyliśmy, choik. Teraz ja pan, rozumiesz? — A to widzisz?
— tu ręką wskazał na krzyże i medale.
— Wiesz, co za jeden? — Links, reść, hoj, stro, siano, słoma, słoma, siano, halt!
Ostatni halt wrzasnął tak przeraźliwie, że kobieta odskoczyła o kilka kroków.
— Cóżeś ty, oszalał? — Jak się masz, Magda? — Kiedy ci mówię, jak się masz, tak się masz. Po francusku umiesz, głupia? Muciu, muciu, kto muciu? Ja muciu, wiesz?
Człeku, co z tobą jest?
Tobie co do tego? Was? Dane dine! Rozumiesz?
Na czole Magdy zaczęła się zbierać burza.
Po jakiemu ty bełkoczesz? Cóż to nie umiesz po polsku?
To ci kasztan Sprawiedliwie mówię, co z ciebie zrobili?
Daj mi jeść!
Ruszaj do chałupy! Wszelka komenda robiła na Bartku wrażenie, któremu żadną miarą oprzeć się nie mógł. Usłyszawszy tedy ruszaj, wyprostował się, ręce wyciągnął wzdłuż bioder i zrobiwszy pół obrotu, pomaszerował we wskazanym kierunku. Na progu dopiero ochłonął i począł patrzeć na Magdę ze zdumieniem.
No, co ty, Magda? Co ty?
Ruszaj! Marsz! Wszedł do chałupy, ale upadł na samym progu. Wódka teraz zaczęła mu naprawdę uderzać do głowy. Zaczął śpiewać i oglądać się po chałupie za Frankiem. Powiedział nawet
Morgen, Karl,
chociaż Franka nie było. Następnie roześmiał się, dał jeden krok nader wielki, dwa bardzo małe, krzyknął hurra i legł jak długi na tapczanie. Wieczorem zbudził się trzeźwy, wypoczęty, przywitał się z Frankiem i wyprosiwszy u Magdy kilkanaście fenigów, odbył triumfalny pochód do karczmy. Sława jego czynów poprzedziła go już w Pognębinie, gdyż niektórzy żołnierze innych kompanii tegoż samego pułku, wróciwszy wcześniej, opowiadali jego przewagi pod Gravelot i Sedanem. Obecni, gdy się wieść rozeszła, że zwycięzca jest w karczmie, wszyscy dawni towarzysze pośpieszyli go zobaczyć. Siedzi więc nasz Bartek za stołem i nikt by go teraz nie poznał. On, taki dawniej potulny, bije oto pięścią w stół, puszy się jak indyk i gulgoce jak indyk.
A pamiętacie, chłopcy, jakem wtedy Francuzów sprał? Co powiedział Steinmetz?
Co mamy nie pamiętać?
Gadali za Francuzami, straszyli. A to jest mdły naród. Was? Oni sałatę jedzą jak zające, to i umykają jak zające. A piwa to ci nie piją i na dech dwino.
Juści,
jakieś ma palili jakąś wieś, to one ręce składały i zaraz krzyczały pite, pite, co to niby znaczy, że dadzą picie, żeby im co ino dać spokój. Aleś ma nie zważani.
To można zrozumieć, jak one szwargocą? Spytał młody parobczak.
Ty nie rozumiesz, boś głupi, a ja rozumiem. Done mi pe, rozumiesz?
Co zaś gadacie?
A Paryż widzieliś ta? Tam ci były batalie, jedna za drugą. Ale w każdej pobiźma. Oni komendy dobrej nie mają. Tak też ludzie mówili. Płot, powiadają, u nich też dobry, ale kołki kiepskie. I oficery kiepskie, i generały kiepskie, a z naszej strony dobre.
Maciej Kiesz, stary mądry gospodarz z Pognębina, począł kiwać głową.
Oj, wygrały Niemcy straszną wojnę, wygrały, a myśmy im pomogli, ale co nam z tego przyjdzie, Bóg jeden wie. Bartek wytrzeszczył na niego oczy. Co gadacie?
Toż Niemcy i tak nie chcieli nas szanować, a teraz to ci nosy pozadzierały, jakby i Boga już nad nimi nie było i będą jeszcze gorzej nas poniewierać, albo już poniewierają.
A nieprawda,
rzekł Bartek. W Pognębinie stary Kiesz miał taką powagę, że cała wieś myślała wedle jego głowy i zuchwalstwem było mu przeczyć, ale Bartek był teraz zwycięzcą i samą powagą. Wszelako oni spojrzeli na niego ze zdziwieniem, a nawet z pewnym oburzeniem.
— Co ty z Maciejem będziesz się spierał? — Cóż ty? Co mi tam Maciej? — Ja nie z takimi gadałem, rozumite? — Chłopcy, czy nie gadałem ze Steinmetzem wasz? — A kiej Maciej zmyśla, to zmyśla. — Teraz nam będzie lepiej.
Maciej popatrzył chwilę na zwycięzcę.
— Oj, ty głupi — rzekł.
Bartek uderzył pięścią w stół, aż podskoczyły wszystkie kieliszki i kufle.
— Still! Da kalda, haustroche!
Cicho, nie wrzesz. Spytaj się, głupi, jego mości albo i pana.
Albo jego mość na wojnie był, albo pan był. Ja byłem. Nie wiesz ta, chłopcy. Teraz ci nas zaczną szanować. Kto batalię wygrał? My dwa wygrali. Ja wygrałem. Teraz o co ci poproszę, to dadzą. Byłbym chciał dziedzicem we Francji ostać, to ostanę. Rząd dobrze wie, kto najlepiej prał Francuzów. A nasze pułki były najlepsze, tak pisało w rozkazach. Teraz Polaki górą, rozumie ta?
Kiesz machnął ręką, wstał i poszedł. Bartek i na polu politycznym odniósł zwycięstwo. Młodzi, którzy z nim zostali, patrzyli teraz w niego jak w tęczę. On mówił.
A ja czego bym nie chciał, to dadzą. Żeby nie ja, to no. Stary Kiesz jest kiep, rozumie ta? Rząd każe bić, to bić. Kto mnie będzie poniewierał? Niemiec? A za co?
Tu znów pokazał na krzyże i medale.
A za kogo prałem Francuzów, nie za Niemców, co? Ja teraz lepszy jak Niemiec. Bo żaden Niemiec nie ma tyle tego. Piwa daj ta. Ze Steinmetzem gadałem i z Podbielskim gadałem. Piwa daj ta.
Zwolna zbierało się na pijatykę. Bartek zaczął śpiewać.
Trink, trink, trink. Wenn in meiner Tasche noch ein Taler klingt.
Nagle wydobył z kieszeni garść fenigów.
Bierz ta, ja teraz pan. Nie chce ta? Oj, nie takich my pieniędzy we Francji nabrali, no poszło. Mało to my nie napili ludzi, nabili? Bóg wie, nie kogo. Francirierów.
Humor pijanych ludzi miewa nagłe zmiany. Niespodziewanie Bartek zgarnął pieniądze ze stołu i począł wołać żałośnie.
Boże, bądź miłości w grzesznej duszy mojej.
Następnie podparł się oboma łokciami na stole, głowę ukrył w łapy i milczał.
Co ci jest? Spytał któryś z pijanych. Co mi winien? Mruknął ponuro Bartek. Sami leźli. I no mi ich było żal, bo swojaki oba. Boże, bądź miłości. Jeden był jak ta zorza rumiana. Nazajutrz to ci był blady jak chusta, a potem to ci ich jeszcze żywych przysypali. Wódki!
Nastała chwila posępnej ciszy. Chłopi spoglądali jeden na drugiego ze zdziwieniem. Co on prawi? Spytał któryś.
Ze sumieniem coś i gada. Bez tej wojny człowiek pije, mruknął Bartek.
Napił się wódki raz i drugi, chwilę posiedział w milczeniu, potem splunął i niespodziewanie wrócił mu dobry humor.
A wyście gadali ze Steinmetzem? Ja gadałem. Hurra, pij tak, to płaci. Ja!
Ty płacisz, pijaku, ty! Ozwał się głos Magdy. Ale ja ci zapłacę, nie bój się. Bartek popatrzył na przybyłą kobietę szklanymi oczyma.
A ze Steinmetzem gadałeś? Coś za jedna.
Magda zamiast mu odpowiedzieć, zwróciła się do czułych słuchaczy i poczęła lamentować.
Oj, ludzie, ludzie, widzi ta mój srom i moją niedolę. Wrócił, ucieszyłem się, jak komu dobremu. On wrócił pijany i Boga zapomniał, i po polsku zapomniał. Położył się spać, wytrzeźwiał, a teraz żały pije. Moją płacą, moim potem płaci, a skąd wziął tych pieniędzy? Nie mój, że to starunek, nie moja krwawica, co? Oj, ludzie, ludzie, nie katolik to już, nie człowiek, to je Niemiec opętany. Co po niemiecku szwargoce i na krzywdę ludzką dybie, to je odmieniec, to jest...
Tu kobieta zalała się łzami, następnie podniosła głos o oktawę wyżej.
Głupci był, ale dobry, a teraz co z niego zrobili? Czekałem się go co wieczór, czekałem i rano i doczekałem się znikąd pociechy, znikąd zamiłowania. Boże, mocny, Boże, cierpliwy, żeby ty skołowaciał, żebyś do reszty Niemcy młostał.
Ostatnie słowa skończyła tak żałośnie, że prawie śpiewając, a Bartek na to.
Cicho, bo cię lunę.
Bij, łutnij głowę, łutnij, zaraz zabij, zamorduj, wołała natarczywie kobieta i wyciągnąwszy szyję, zwróciła się do chłopów. A wy, ludzie, patrzajta!
Ale chłopi poczęli się wynosić. Wkrótce karczma opustoszała, został tylko Bartek i baba z wyciągniętą szyją.
Cóż ci te tchawice wyciągasz jak gęś? Mruczał Bartek. Chodź do chałupy.
Utnij, powtarzała Magda.
Oto, że nie utnę,
odparł Bartek i wsadził ręce do kieszeni. Tu karczmarz, chcąc położyć kres zajściu, zgasił jedyną świecę. Zrobiło się ciemno i cicho. Po chwili w ciemności rozległ się piskliwy głos Magdy.
Utnij!
Oto, że nie utnę,
odparł triumfalny głos Bartka. Przy świetle księżyca widać było dwie postacie idące od karczmy ku chałupom. Jedna z nich, idąca naprzód, lamentowała głośno. Była to Magda. Za nią, ze spuszczoną głową, postępował dość pokornie zwycięzca spod gravelot i sedanu. Bartek wrócił jednak tak osłabiony, iż przez kilka dni nie mógł pracować. Było to wielkie nieszczęście dla całego gospodarstwa, które na gwałt potrzebowało męskiej ręki. Magda radziła sobie, jak umiała. Pracowała od rana do nocy. Sąsiedzi czemerniccy pomagali jej, jak mogli, ale swoją drogą wszystko to nie wystarczało i gospodarstwo szło po trochu w ruinę. Było też już i nieco długów zaciągniętych u kolonisty Justa, Niemca, który w Pognębinie zakupiłbym w swoim czasie u dworu kilkanaście morgów nieużytków, a teraz miał najlepsze w całej wsi gospodarstwo i gotówkę, którą wypożyczał na dość wysokie procenty. Wypożyczał przede wszystkim dziedzicowi, panu Jarzyńskiemu, którego nazwisko jarzyło się w złotej księdze, ale który dlatego właśnie musiał podtrzymywać splendor domu na odpowiedniej stopie. Wypożyczał jednak Just i chłopom. Magda winna mu była od pół roku kilkadziesiąt talarów, które częścią włożyła w gospodarstwo, częścią posyłała w czasie wojny Bartkowi. Byłoby to jednak nic. Bóg dał dobre urodzaje i z przyszłych plonów można by było dług spłacić, byle rąk i pracy przyłożyć. Na nieszczęście Bartek pracować nie mógł. Magda nie bardzo chciała temu wierzyć i chodziła do proboszcza na narady, jakby chłopa rozruszać, a on rzeczywiście nie mógł. Brakło mu oddechu, gdy się cokolwiek strudził i krzyże go bolały. Siadywał więc po całych dniach przed chałupą i palił porcelanową fajkę z wyobrażeniem Bismarka w białym mundurze i kirasjerskim hełmie na głowie i spoglądał na świat zmęczonym, sennym okiem człowieka, z którego kości trud jeszcze nie wyszedł. Rozmyślał przy tym trochę o wojnie, trochę o zwycięstwach, o Magdzie, trochę o wszystkim, trochę o niczym. Raz, gdy tak siedział, usłyszał z dala płacz Franka. Franek wracał ze szkoły i beczał, aż się rozlegało. Bartek wyjął z ust fajkę.
— No ty, Franc, co ci jest?
— Ale co ci jest? — powtórzył szlochając Franek.
— Czego beczysz?
— Ale co nie mam beczeć, kiedy dostałem popysku?
— Kto ci dał popysku?
— Kto, jak nie pan Bege?
Pan Bege pełnił obowiązki nauczyciela w Pognębinie.
— A co, on ma prawo bić cię popysku?
— Już ci ma, bo dał.
Magda, która okopywała w ogrodzie, przelazła przez płot i z motyką w ręku zbliżyła się do dziecka.
— Cóżeś sprawił? — spytała. — Co miał sprawić? Jeno Begna wymyślał mi od polskich świń i dał mnie w pysk. I powiedział, że jak teraz Francuzów zawojowały, to nas będą nogami kopać, bo on najmocniejsze. A ja jemu nic nie zrobiłem. Jeno on się pytał, jaka jest największa osoba na świecie. A ja powiedziałem, że Ojciec Święty. A on dał mi w pysk. A ja począłem krzyczeć, a on... Nawymyślał mi od polskich świń i powiedział, że jak teraz Francuzów zawojowały.
Franek począł powtarzać w kółko, a on powiedział, a ja powiedziałem. Wreszcie Magda zakryła mu twarz ręką, a sama zwróciwszy się do Bartka poczęła wołać.
Słyszysz, słyszysz? Idź ty, wojuj Francuzów. A niech ci dziecko potem Niemiec tłucze jak tego psa. Niech mu wymyśla, idź ty, wojuj. Niech ci Szwab dziecko zabija, masz nagrodę. Niech ci plucha.
Tu Magda... Rozczulona własną wymową, poczęła także płakać do wtóru z Frankiem. A Bartek, wytrzeszczywszy oczy, otworzył gębę i zdumiał. Zdumiał tak, iż słowa nie mógł przemówić, a przede wszystkim zrozumieć tego, co się stało. Jak to? A jego zwycięstwa? Siedział jeszcze chwilę w milczeniu, nagle błysło mu coś w oczach, krew rzuciła się do twarzy. Zdumienie, równie jak przestrach, częstokroć u prostaków, przechodzi we wściekłość. Bartek zerwał się nagle i wyrzucił przez zaciśnięte zęby.
Ja się z nim rozmówię.
I poszedł. Niedaleko było. Szkoła leżała tuż za kościołem. Pan Bege stał właśnie przed garnkiem, otoczony gromadą prosiąt, między które rozrzucał kawałki chleba. Był to rosły człowiek, lat około 50, krzepki jeszcze jak dąb. Nie był zbyt tłusty, twarz miał tylko bardzo tłustą, ale w tej twarzy pływały duże rybie oczy z wyrazem śmiałości i energii. Bartek przystąpił do niego bardzo blisko.
— Za co ty mi, Niemcze, dziecko bijesz? Was?
— spytał. Pan Bege odstąpił od niego kilka kroków, zmierzył go oczyma bez cienia bojaźni i rzekł z flegmą.
— Won, polska tornia! — Za co dziecko bijesz? — powtórzył Bartek. — Ja i ciebie bić, polska chama! Teraz my wam pokażemy, kto tu pan. Idź to diabeł, idź na skargę do sąd, precz!
Bartek, schwyciwszy nauczyciela za ramię, począł trząść nim silnie, wołając chrapliwym głosem.
— Wiesz, com za jeden? Wiesz, kto Francuzów sprał? Wiesz, kto ze Steinmetzem gadał? Za co dziecko bijesz, szwabska plucho?
Rybie oczy pana Bege wylazły na wierzch nie gorzej Bartkowych, ale pan Bege był silny człowiek i postanowił jednym zamachem uwolnić się od napastnika. Zamach ten ozwał się potężnym policzkiem na twarzy zwycięzcy spod gravelot i sedanu. Wtedy chłop stracił pamięć. Głowa Begego wstrząsnęła się dwoma nagłymi ruchami przypominającymi ruch wahadła, z tą różnicą, że wstrząśnienia były przerażająco szybkie. W Bartku znów zbudził się straszliwy pogromca turkosów i żuławów. Na próżno 20-letni Oskar, syn Begego, chłop równie silny jak ojciec, pośpieszył mu z pomocą. Zawiązała się walka krótka, straszna, w której syn padł na ziemię, a ojciec uczuł się uniesionym w powietrze. Bartek wyciągnął ręce do góry, niósł go sam, nie wiedząc dokąd. Na nieszczęście pod chałupą stała beczka z pomyjami, skrzętnie zlewanymi dla świń przez panią Begową i oto bulknęło w beczce, a po chwili widać z niej było sterczące nogi Begego, poruszające się gwałtownie. Begowa wypadła z domu. — Pomocy, ratunku! Przytomna kobieta wywróciła natychmiast beczkę i wylała męża wraz z pomyjami na ziemię. Z pobliskich domów koloniści pośpieszyli na pomoc sąsiadom. Kilkunastu Niemców rzuciło się na Bartka i poczęli okładać go kijami, to pięściami. Powstało ogólne zamieszanie, w którym trudno było odróżnić Bartka od wrogów. Kilkanaście ciał zbiło się w jedną masę, poruszającą się konwulsyjnie. Nagle jednak z masy walczących wypadł jak szalony Bartek, dążąc co sił do płotu. Niemcy skoczyli za nim. Jednocześnie jednak dał się słyszeć przeraźliwy trzask płotu i w tejże chwili potężna żerć zakołysała się w żelaznych łapach Bartka. Odwrócił się, zapieniony, wściekły, wzniósł ręce z żerdzią do góry, pierzchli wszyscy. Bartek sunął za nimi. Szczęściem nie dogonił nikogo. Przez ten czas ochłonął i począł rejterować ku domowi. Ach, gdyby miał przed sobą Francuzów, odwrót ten unieśmiertelniłaby historia. Było tak. Napastnicy w liczbie blisko 20 ludzi, zebrawszy się, nacierali na nowo na Bartka. On cofał się zwolna, jak odyniec party przez psiarnię. Chwilami odwracał się i zatrzymywała wtedy, zatrzymywali się i goniący. Żerć przejmowała ich zupełnym szacunkiem. Ciskali jednak kamieniami, jeden z tych kamieni zranił Bartka w czoło. Krew zalewała mu oczy, czuł, że słabnie. Zachwiał się raz i drugi na nogach, opuścił żerć i upadł. — Hurra! — krzyknęli koloniści. Ale nim dobiegli, Bartek podniósł się znowu, to ich wstrzymało. Ten ranny wilk mógł jeszcze być niebezpieczny. Zresztą było to już niedaleko pierwszych chałup i z dala widać było kilku parobków pędzących co siły na plac potyczki. Koloniści cofnęli się do domów. — Co się stało? — pytali nadbiegający. — Niemców krzynę pomacałem — odpowiedział Bartek i zemdlał. Sprawa stała się groźna. Gazety niemieckie umieściły nader wzruszające artykuły o prześladowaniach, jakich doznaje spokojna ludność niemiecka od barbarzyńskiej ciemnej masy podniecanej przez antypaństwowe agitacje i fanatyzm religijny. Bege stał się bohaterem. On, nauczyciel cichy i łagodny, krzewiący oświatę na dalekich krańcach państwa, on, prawdziwy misjonarz kultury wśród barbarzyńców, pierwszy padł ofiarą rozruchu. Szczęściem, że za nim stoi 100 milionów Niemców, którzy nie pozwolą, aby i tak dalej. Bartek nie wiedział, jaka burza zbiera się nad jego głową. Owszem, był dobrej myśli. Był pewny, że w sądzie wygra. Przecie Bege mu dziecko pobił, jako pierwszy uderzył, a potem tylu na niego napadło. Musiał się przecie bronić. Rozbili mu jeszcze głowę kamieniem. I komu? Jemu, którego wymieniały rozkazy dzienne. Jemu, który wygrał bitwę pod Gravelot, który gadał z samym Steinmetzem, który miał tyle krzyżów. Nie mieściło mu się to wprawdzie w głowie, jak Niemcy mogli o tym wszystkim nie wiedzieć i tak go pokrzywdzić. Również jak nie mieściło mu się i to, jak Bege mógł obiecywać pognębińcom, że ich teraz Niemcy będą nogami kopać za to, że oni, pognębińcy, tak dzielnie bili Francuzów. Ilekroć była sposobność. Ale co do siebie, był pewny, że sąd i rząd ujmą się za nim. Tam przecie będą wiedzieć, co to on za jeden i co on na wojnie robił. Choćby nie kto inny, tylko Steinmetz ujmie się za nim. Przecie Bartek przez tę wojnę i zbiedniał, i chałupę zadłużył, toć przecie nie odmówią mu sprawiedliwości. Tymczasem do Pognębina przyjechali po Bartka żandarmi. Spodziewali się widać strasznego oporu, bo przyjechało ich aż 5 z nabitymi karabinami. Mylili się. Bartek o oporze nie myślał. Kazali mu na brykę wsiąść, siadł. Magda desperowała tylko i powtarzała uparcie. Oj, trzebaż ci było tych Francuzów tak wojować. Masz, że teraz biedaku masz. Cicho, głupia, odpowiadał Bartek i uśmiechał się po drodze dość wesoło do przechodzących. Ja im pokażę, kogo krzywdzili, wołał z bryczki. I ze swymi krzyżami na piersiach jechał jak triumfator do sądu. Jakoż sąd okazał się na niego łaskawy. Zgodzono się na istnienie okoliczności łagodzących. Bartek osobiście skazany został tylko na 3 miesiące więzienia. Prócz tego skazano go na zapłacenie 150 marek tytułem wynagrodzenia rodzinne Bege i innym obrażonym na ciele kolonistom. Zbrodniarz wszelako, pisała w sprawozdaniu sądowym Pölzner Zeitung, nie tylko po odczytaniu mu wyroku nie okazał najmniejszej skruchy, ale wybuchnął tak grubiańskimi słowy i tak bezczelnie począł wyrzucać państwu swoje rzekome usługi, iż dziwić się tylko należy, że obecny prokurator nie uformował przeciw niemu nowej sprawy za obelgi względem sądu i względem niemieckiego plemienia. Tymczasem Bartek rozpamiętywał w kozie spokojnie swoje czyny pod Gravelot, Sedanem i Paryżem. Popełnilibyśmy jednak niesprawiedliwość, twierdząc, że i postępek pana Bögego nie wywołał żadnej publicznej nagany. Owszem, owszem. Pewnego dżdżystego poranku jakiś poseł polski bardzo wymownie dowodził, jak zmieniło się postępowanie z Polakami w Poznańskim, jak za męstwo i ofiary poniesione przez poznańskie pułki w czasie wojny należałoby dbać więcej o prawa ludności w poznańskiej prowincji. Jak na koniec pan Böge z Pognębina nadużywał swej pozycji nauczyciela, bijąc polskie dzieci, nazywając je polskimi świniami i obiecując, że po takiej wojnie napływowa ludność będzie kopać nogami aborygenów. I gdy tak poseł mówił, deszcz sobie padał, a ponieważ takiego dnia senność ludzi ogarnia, więc ziewali konserwatyści, ziewali nacjonalliberalni i socjaliści, ziewało i centrum, bo było to jeszcze przed walką kulturalną. Wreszcie nad tą polską skargą izba przeszła do porządku dziennego. Bartek tymczasem siedział w kozie, a raczej leżał w szpitalu więziennym, bo od uderzenia kamieniem otworzyła mu się rana, jaką na wojnie otrzymał. Gdy nie miał gorączki, myślał. Myślał jak ów indyk, który zdechł od myślenia. Ale Bartek nie zdechł, tylko nic nie wymyślił. Czasem jednak w chwilach, które nauka zwie lucida intervalla, przychodziło mu do głowy, że może niepotrzebnie tak prał Francuzów. Na Magdę za to nadeszły ciężkie godziny. Trzeba było zapłacić karę, nie było skąd wziąć. Ksiądz Pognębiński chciał pomóc, ale pokazało się, że w kasie nie miał całych 40 marek. Biedna to była parafia, ten Pognębina, zresztą staruszek nigdy nie wiedział, jak mu się pieniądze rozchodzą. Pana Jarzyńskiego nie było w domu, mówił, że pojechał w konkury do jakiejś bogatej panny do królestwa. Magda nie wiedziała, co ma począć. O przedłużeniu terminu nie było co myśleć, więc cóż, sprzedać konie, krowy? I tak był przednówek, czas najcięższy. Żniwo zbliżało się, gospodarka wymagała pieniędzy, a wyczerpały się już wszystkie. Kobieta ręce łamała z rozpaczy. Podała kilka próśb o zmiłowanie do sądu, wymieniając zasługi Bartka. Nie otrzymała nawet odpowiedzi. Termin się zbliżał, a z nim sekwestr. Modliła się i modliła, wspominając gorzko dawne czasy przed wojną, gdy byli zamożni i gdy Bartek zimą jeszcze w fabryce zarabiał. Poszła do kumów pożyczyć pieniędzy, nie mieli. Wojna wszystkim dała we znaki. Do Justa nie śmiała iść, bo i tak była mu winna, a nie płaciła nawet procentów. Tymczasem Just niespodziewanie sam przyszedł do niej. Pewnego popołudnia siedziała na progu chaty i nie robiła nic, bo ją siły z rozpaczy odeszły. Patrzyła przez siebie na goniące się po powietrzu muszki złote i myślała, jakie to ono robactwo szczęśliwe, buja sobie i nie płaci, i tak dalej. Czasem wzdychała ciężko lub z jej pobladłych ust wyrywało się ciche wezwanie, o Boże, Boże. Nagle przed wrotami pokazał się spuszczony nos Justa, pod którym widać było spuszczoną fajkę. Kobieta pobladła. Just ozwał się.
Mogę?
Jak się macie, panie Just?
A moje pieniądze?
O, moi złocietenki, panie Just, bądźcie cierpliwi, ja biedna, co ja zrobię? Chłopa mi wzięli karę, za niego płacić muszę, rady sobie dać nie mogę. Lepiej bym zmarła, niż mam się tak męczyć z dnia na dzień. Poczekajcie, mój złocietenki, panie Just. Rozpłakała się i schyliwszy się, ucałowała pokornie tłustą, czerwoną rękę pana Justa. Pan przyjdzie, to od niego pożyczę, a wam oddam.
No, sztraf? Z czego zapłacicie?
Czy ja wiem, chyba krowinę sprzedam.
To ja wam pożyczę jeszcze.
Niech panu Pan Bóg zapłaci, mój złoty panie. Pan choć Luter, ale dobry człowiek. Sprawiedliwie mówię, żeby inne Niemcy były takie jak pan, to by ich człowiek błogosławił.
Ale ja bez procentu nie dam.
Ja wiem, ja wiem.
To mi napiszcie jeden kwit na wszystko.
Dobry, złoty panie. Bóg panu zapłaci, tak.
Będę w mieście, to sporządzimy akt.
Był w mieście i sporządził akt, ale poprzednio Magda poszła radzić się proboszcza. Co tu jednak było radzić? Ksiądz mówił, że termin za krótki, że procenta za wysokie i biadał bardzo. Że pana Jarzyńskiego w domu nie ma, bo gdyby był, to może by pomógł. Nie mogła jednak Magda czekać, aż jej sprzedadzą sprzęża i musiała przyjąć warunki justowe. Zaciągnęła 300 marek długu i to jest 2 razy tyle, ile wynosił sztraf, boć przecie trzeba było mieć w domu jaki grosz na prowadzenie gospodarstwa. Bartek, który dla ważności aktu obowiązany był stwierdzić go własnym podpisem, podpisał. Magda w tym celu umyślnie chodziła do niego do karceresu. Zwycięzca był bardzo przygnębiony, przybity i chory. Chciał on jeszcze pisać skargę i przedstawić swoje krzywdy, ale skargi nie przyjęto. Artykuły Po Zener Zeitung nader nieprzychylnie usposobiły dla niego opinie sfer rządowych. Czyż bowiem władze owe nie powinny były rozciągnąć opieki nad spokojną ludnością niemiecką, która w ostatniej wojnie tyle złożyła dowodów miłości dla ojczyzny i poświęcenia? Słusznie więc odrzucano skargę Bartka. Ale nie dziw, że go to pogłębiło. Ostatecznie.
Już my teraz przepadniemy z kretesem, rzekł do żony.
Z kretesem,
powtórzyła.
Bartek począł namyślać się nad czymś pilnie.
Krzywda mi się dzieje okrutna, rzekł.
Chłopca Begę prześladuje, mówiła Magda. Chodziłam go prosić, jeszcze mi nawymyślał. Oj, teraz w Pognębinie Niemcy górą. One się teraz nikogo nie boją.
Pewno, że one najmocniejsze, rzekł smutno Bartek.
Jać prosta jestem kobieta, to ci powiem. Mocniejszy jest Bóg.
W nim ucieczka nasza, dodał Bartek.
Chwilę milczeli oboje, potem znowu spytał.
No a co Just?
Żeby Bóg Najwyższy dał urodzaj, to może go jakoś zapłaciła. Może też i Pan nam dopomoże, chociaż on sam ma długi u Niemców. Jeszcze przed wojną mówili, że musi Pognębin sprzedać, chyba że bogatą pannę weźmie.
A prędko on wróci?
Kto go wie? We dworze prawią, że niedługo już z żoną przyjedzie. Niemcy go przycisną, jak wróci. Zawdy to Niemcy. Dyć to lezie jak robactwo. Gdzie się obejrzysz, gdzie się nie dopatrzysz, czy na wsi, czy w mieście Niemcy. Za grzechy chyba nasze, a ratunku znikąd.
Może też co uradzisz? Tyś przecie mądra kobieta.
Co ja zradzę, co? Czy to ja z dobrej woli brała od Justa pieniądze? Na dobrą sprawę toć ta chałupina, w której siedzimy i też grunt, to już jego. Just jest lepszy Niemiec od innych, ale... No on też swoje dobro, nie cudze ma na oku. Nie pofolguje on, jak i inny nie pofolgował. Czy ja taka głupia, czy ja nie wiem, po co on mi wtyka pieniądze, ale co robić, co robić? Mówiła, łamiąc ręce. Radź ty kiedyś mądry, Francuzów miałeś bić, a co poczniesz, jak ci dachu nad głową nie stanie albo łyżki strawy do gęby?
Zwycięzca spod Gravelot uchwycił się za głowę. O Jezu, Jezu.
Magda miała dobre serce. Wzruszył ją ten ból Bartkowy, więc rzekła zaraz.
Cichaj, chłopie, cichaj. Nie łap się za łeb, skoro ci się jeszcze nie zgoił. Byle Bóg urodzaj dał. Żydko ci takie śliczniutkie, że aż się ziemię chce całować, pszenica też. Ziemia nie Niemiec nie ukrzywdzi. Choć to i bez twoją wojnę kiepsko koło roli zrobione, to i tak ci rośnie, że... Ha?
Poczciwa Magda uśmiechnęła się przez łzy.
Ziemia nie Niemiec,
powtórzyła raz jeszcze.
Magda... Rzekł Bartek, patrząc na nią swymi wyłupiastymi oczyma. Magda.
Czego?
Abyś ty jest niby.
Bartek czuł dla niej wdzięczność wielką, ale nie umiał tego wyrazić. Magda naprawdę była tyle warta, ile 10 gorszych od niej kobiet. Trzymała trochę krótko swego Bartka, ale przywiązana była do niego prawdziwie. W chwilach uniesienia... Jako na przykład wączas w karczmie, mówiła mu w oczy, że głupi, ale zwyczajnie wolała wszelako, by ludzie inaczej myśleli. Mój Bartek głupiego udaje, ale on nie chytry, mówiła nieraz. Tymczasem Bartek był tak chytry jak jego koń i bez Magdy nie dałby sobie rady ani w gospodarstwie, ani w niczym. Teraz oto wszystko było na jej poczciwej głowie i tak zaczęła dreptać, zabiegać, chodzić, prosić, tak i wyprosiła ratunek. W tydzień po ostatnich odwiedzinach w więziennym szpitalu wpadła znowu do Bartka zdyszana, rozpromieniona, szczęśliwa. — Jak się masz, Bartek? — Kasztanie! — zawołała z radością. — Wiesz, przyjechał pan. Ożenił ci się w królestwie. Młoda pani Dycht Jagódka. A nabrał ci też za nią wszelkiego dobra, oj, oj. Dziedzic Pognębina ożenił się rzeczywiście. Zjechał z żoną na miejsce i rzeczywiście nabrał za nią sporo wszelakiego dobra.
— No i co z tego? — spytał Bartek.
— Cicho, głupi — odrzekła Magda. — Oto mi się zadyszała, o Jezu. Poszłam się pani pokłonić, patrzę. Wyszła do mnie jak królewna, jaka młodziusieńka, jej łoński kwiateczek ślicznuchna, jak ta zorza. A to upał, a tam się zdyszała.
Magda podniosła fartuch i poczęła ocierać twarz spoconą. Po chwili mówiła znów przerywanym głosem.
— Suknię ci miała jak ten haber, niebie siuchnął. Podjęłam ją za nogi i rączkę mi dała, pocałowałam, a rączki to ci ma pachnące i maluśki jak u dziecka. Dycht, jaka święta na obrazku i dobra jest i wyrozumiała na biedę ludzką. Poczęłam ją prosić o poratowanie, żeby jej Bóg dał zdrowia. Ona powiada, co w mojej mocy, powiada, zrobię. A głosik to ci ma taki, że jak przemówi... To cię aż słodkość ogarnie. To dopiero ja poczęłam prawić, jaki to w Pognębinie naród nieszczęśliwy, a ona powiada, ej, nie tylko w Pognębinie. I dopiero ja się rozbeczałam i ona też. Aż pan nadszedł, zobaczył, że ona płacze i jak ją weźmie całować, gęba, nie gęba, oczko, nie oczko. Panowie, nie takie jak wy. Dopiero ona mu powiada, zrób co możesz dla tej kobiety. On powiada, wszystko na świecie, co zechcesz. Niechże ją Matka Boska błogosławi, oną jagódkę złotą. Niech ją na dzieciach błogosławi na zdrowiu. I zaraz pan powiada, zawiniście ciężko, boście się w niemieckie ręce podali, ale powiada, poratuję was i na justa dam. Bartek począł drapać się w kark.
Dyć, pana też Niemcy mieli w ręku.
No to co, ale pani bogata, państwo by teraz wszystkich Niemców w Pognębinie mogli kupić. To i panu wolno gadać. Wybory, powiada pan, niedługo będą. Niech ludzie patrzą, by za Niemcami nie głosowali. A ja na justa dam i Begego przykrócę. A pani go za to zaszyje. Wzięna i pana się pyta o ciebie i powiada, jeśli słaby, to ja z doktorem pogadam, żeby mu napisał świadectwo, jako teraz nie może siedzieć. Jeśli go nie zwolnią całkiem, to powiada, odsiedzi w zimie, a teraz do roboty na żniwa potrzebny, słyszysz? Wczoraj pan w mieście był, a dziś doktor jedzie do Pognębina z wizytą, bo go pan zaprosił. On nie Niemiec i świadectwo napisze. W zimie będziesz sobie siedział w karcesie, jako ten król, będzie ci ciepło i rzeć, darmo ci dadzą, a teraz pójdziesz do domu, do roboty. I justa zapłaciła, a pan może i jakiego procentu nie będzie chciał, a jak nie oddamy wszystkiego w jesieni, to u pani wyproszę. Niech żyją Matka Boska, słyszysz?
Dobra pani, nie ma co, rzekł raźno Bartek.
Padniesz, że ty do jej nóg padniesz, a nie, to ci chyba ten żółty łeb ukręcę. Byle Bóg urodzaj dała, widzisz skąd poratowanie? Od Niemców? Dały ci choć grosz za te twoje głupie mentale? Co? Dały ci po łbie i tyla. Padniesz, że ty pani do nóg mówię.
Co, nie mam paść, odparł rezolutnie Bartek.
Los zdawał się znowu uśmiechać zwycięzcy. W kilka dni później... Zawiadomiono go, że z powodów zdrowia na teraz zostaje zwolniony z kozy aż do zimy. Przedtem jednak landrat kazał mu się stawić przed sobą. Bartek stawił się z duszą na ramieniu. Ten chłop, który z bagnetem w ręku brał sztandary i armaty, począł się teraz bać każdego munduru więcej niż śmierci. Począł nosić w sercu jakieś głuche, bezwiedne poczucie, że go prześladują, że mogą zrobić z nim co zechcą. Że jest nad nim jakaś siła ogromna i nieżyczliwa i zła, która gdyby się jej opierał, to go zetrze. Stał więc oto przed landratem, jak ongi przed Steinmetzem, wyprostowany, z brzuchem wciągniętym, piersią wydatną naprzód i bez tchu w piersiach. Było także i kilku oficerów. Wojna i karność wojenna stanęły Bartkowi w oczach jakby żywe. Oficerowie patrzyli na niego przez złote binokle z dumą i pogardą, należną prostemu żołnierzowi i polskiemu chłopu od pruskich oficerów. On stał, dech wstrzymując, a landrat mówi coś rozkazującym tonem. Nie prosił, nie namawiał, rozkazywał, groził. W Berlinie poseł umarł, nowe wybory rozpisano.
Do polnisze zwie! Spróbuj tylko głosować za panem Jarzyńskim, spróbuj!
Brwi oficerów ściągnęły się w tej chwili w groźne lwie zmarszczki. Jeden, ogryzając cygaro, powtórzył za landratem – spróbuj! A w zwycięskim Bartku dech zamierał. Gdy usłyszał pożądane – precz stąd, zrobił pół obrotu w lewo, wyszedł i odetchnął. Dano mu rozkaz, by głosował za panem Schulbergiem z Krzywdy Wielkiej. Nad rozkazem nie namyślał się, ale odetchnął, bo szedł oto do Pognębina, bo na żniwa mógł być w domu, bo pan obiecał spłacić justa. Wyszedł za miasto. Kłos ciężki z wiatrem o kłos uderzał i szeleściły wszystkie miłym dla chłopskiego ucha szelestem. Bartek słaby był jeszcze, ale słońce go ogrzało. Hej, jak to na świecie pięknie, myślał starany żołnierz. I do Pognębina już niedaleko. Wybory, wybory. Pani Maria Jarzyńska ma ich pełną główkę. Nie myśli, nie mówi, nie marzy o niczym więcej.
Pani Dobrodzika to wielki polityk, mówi do niej sąsiad szlachcic, całując jak smokie i małe rączki, a wielki polityk rumieni się jak wiśnia i odpowiada ze ślicznym śmiechem.
O, my agitujemy jak tylko możemy.
Pan Józef będzie posłem, mówi przekonywająco szlachcic, a wielki polityk odpowiada.
Chciałabym bardzo, chociaż nie tylko o Józia chodzi, ale... Tu wielki polityk piecze znowu niepolitycznego raka, ale to sprawa ogólna.
Czysty Bismarck, jak Boga kocham, woła szlachcic i znowu całuje maleńkie rączki. Potem radzą oboje nad agitacją.
Szlachcic bierze na siebie krzywdę dolną i mizerów. Krzywda wielka stracona, bo dziedzicem jest pan Schulberg. A pani Maria ma zająć się przede wszystkim Pognębinem. Aż jej się główka pali, że odgrywa taką rolę. Jakoż czasu nie traci. Co dzień widać ją na wielkiej drodze między chałupami. Sukienka podniesiona w jednej ręce, parasolka w drugiej, a spod sukienki wyglądają malutkie nóżki, drepczące z zapałem w wielkich celach politycznych. Wstępuje do chałup, pracującym ludziom mówi po drodze: Boże, dopomóż, odwiedza chorych, ujmuje sobie ludność, pomaga, gdzie może. Robiłaby to i bez polityki, bo ma dobre serce, ale dla polityki tym bardziej. Czego by ona nie zrobiła dla tej polityki? Oto nie śmie tylko przyznać się mężowi, że ma niepowstrzymaną ochotę pojechać na wiec włościański. Ułożyła sobie nawet w główce mowę, jaką wypadałoby na wiecu powiedzieć. Co to za mowa, co za mowa? Wprawdzie pewno by nie śmiała jej wypowiedzieć, ale gdyby wypowiedziała, to no... Za to, gdy do Pognębina doszła wiadomość, że władze wiec rozpędziły, wielki polityk rozbeczał się ze złości w swoim pokoju, podarł jedną chusteczkę i cały dzień miał czerwone oczy. Na próżno mąż prosił jej, by nie demenowała się do tego stopnia. Nazajutrz agitacja w Pognębinie prowadzona była z większym jeszcze ferworem. Pani Maria nie cofa się teraz przed niczym. Jednego dnia jest w kilkunastu chatach i wymyśla tak głośno na Niemców, że aż mąż musi ją powstrzymywać. Ale nie ma niebezpieczeństwa. Ludzie przyjmują ją z radością, całują po rękach i uśmiechają się do niej, bo taka jest ładna, taka różowa, że gdzie wejdzie, jasno się robi. Z kolei przychodzi i do chałupy Bartka. Łysek jej nie puszcza, ale Magda daje mu w zapale drewnem w łeb.
— O jaśnie pani, moje złoto, moje śliczność, moja jagódko — woła Magda, turąc się do jej rąk.
Bartek zgodnie z postanowieniem rzuca się do jej nóg. Mały Franek całuje ją naprzód w rękę. Następnie kładzie palec w usta i pogrąża się w całkowitym podziwie.
Spodziewam się, mówi po powitaniach młoda pani, spodziewam się, mój Bartku, że będziesz głosować za moim mężem, nie za panem Schulbergiem.
O moja Zorzo, woła Magda, kto by ta za Schulbergiem głosował? Niechby go tam paralius.
Tu całuje panią w rękę.
Niech się jaśnie pani nie gniewa, ale człowiek, gdy o Niemcach mówi, to języka nie może utrzymać.
Mąż właśnie mówił mi, że zapłaci usta.
Niech go Bóg błogosławi. Tu Magda zwraca się do Bartka. Czego stoisz jak drąg? On, proszę pani, taki strasznie niemowny.
Będziecie za moim mężem głosować? Pyta pani. Prawda? Wyście Polacy, my Polacy, będziemy się trzymać.
Łeb bym mu ukręciła, żeby nie głosował, rzecze Magda.
Czegóż tak stoisz jak drąg? On strasznie niemowny, różże się.
Bartek całuje znowu panią w rękę, ale milczy ciągle i jest ponury jak noc. W myśli stoi mu landrat. Dzień wyborów zbliża się i nadchodzi. Pan Jarzyński pewny jest wygranej. Do Pognębina zjeżdża się sąsiedztwo. Panowie wracają już z miasta. Dali już głosy i czekać będą teraz w Pognębinie na wiadomość, którą przywiezie ksiądz. Potem będzie obiad, wieczorem zaś państwo wyjadą do Poznania, następnie i do Berlina. Niektóre wsie z okręgu wyborczego głosowały jeszcze wczoraj. Rezultat dziś będzie wiadomy. Zgromadzeni wszelako dobrej są myśli. Młoda pani trochę niespokojna, ale pełna nadziei, uśmiechnięta. Jest tak uprzejmą gospodynią, że wszyscy zgadzają się, iż pan Józef znalazł prawdziwy skarb w królestwie.
Skarb ten nie może wprawdzie teraz usiedzieć spokojnie na miejscu. Biega od gościńca do gościńca i każe się każdemu po 100 razy zapewnić, że Józio będzie wybrany. Nie jest ona rzeczywiście ambitna i nie z próżności chce zostać panną posłową, ale wymarzyła sobie w swojej młodej główce, że oboje z mężem mają do spełnienia prawdziwą misję. Serce więc jej bije tak żywo, jak w chwili ślubu i w radości oświeca ładną twarzyczkę. Lawirując zręcznie wśród gości, zbliża się do męża, pociąga go za rękaw i szepce mu do ucha jak dziecko, które kogoś przezywa. Pan poseł. On uśmiecha się i oboje są nad wszelki wyraz szczęśliwi. Oboje mają wielką ochotę wycałować się porządnie, ale przy gościach nie wypada. Wszyscy zresztą wyglądają co chwila za okno, bo sprawa jest istotnie ważna. Dawny zmarły poseł był Polakiem i pierwszy to raz dopiero Niemcy stawiają w tym okręgu swego kandydata. Widocznie zwycięska wojna dodała im odwagi, ale właśnie dlatego zgromadzonym w pognębińskim dworze tym bardziej chodzi o to, by ich kandydat był wybrany. Nie brak też jeszcze przed obiadem patriotycznych przemówień, które szczególnie wzruszają młodą panią jako do nich nieprzywykłą. Chwilami ma ona napady obawy. A jeśli zrobią jakieś malwersacje przy obliczaniu głosów? Ale przecież w komitecie zasiadają nie tylko Niemcy. Starsi obywatele tłumaczą właśnie pani, jak się obliczanie głosów odbywa. Słyszała to ona już 100 razy, ale jeszcze chce słyszeć. Ach, bo przecież chodzi tu o to, czy ta miejscowa ludność będzie miała w parlamencie obrońcę czy wroga. Za chwilę się to rozstrzygnie, nawet za małą chwilę, bo na drodze powstaje nagle kłąb kurzu. Proboszcz jedzie, powtarzają obecni. Pani blednie. Na wszystkich twarzach znać wzruszenie. Są pewni zwycięstwa, jednak ostatnia chwila przyspiesza bicie serc. Ale to nie proboszcz, to włodarz wraca konno z miasta. Może co wie? Przywiązuje konia do kołka i śpieszy do dworu. Goście z gospodynią na czele wypadają na ganek. Co wiadomości są? Nasz pan wybrany? Co? Chodź tu! Wiesz na pewno rezultat ogłoszony? Pytania krzyżują się i padają jak race, a chłop rzuca czapkę do góry. Nasz pan wybrany! Pani siada nagle na ławce i przyciska ręką falujące piersi. Wiwat, wiwat! Krzyczą sąsiedzi. Wiwat! Służba wypada z kuchni. Wiwat, pobite Niemcy! Niech żyje poseł! I pani posłowa! A proboszcz? Pyta ktoś. Zaraz to będzie, odpowiada włodarz. Jeszcze resztę obliczają. Obiad dawać, woła pan poseł. Wiwat, powtarzają inni. Wchodzą znów wszyscy z ganku do sali. Powinszowania panu i pani płyną już spokojniej. Sama pani tylko nie umie pohamować radości i bez względów na świadków wrzuca mężowi ręce na szyję. Ale nie biorą jej tego za zło. Owszem, rozczulenie ogarnia wszystkich. No, jeszcze żyjemy, mówi sąsiad z Mizerowa. Tymczasem przed gankiem rozlega się turkot i do sali wchodzi ksiądz proboszcz, a za nim stary Maciej z Pognębina. Witamy, witamy, wołają zgromadzeni. No, jaka większość? Ksiądz milczy przez chwilę i nagle rzuca jakby w twarz tej powszechnej radości szorstkie i krótkie dwa wyrazy. Schulberg wybrany. Chwila zdumienia. Grad pytań przyspieszonych i trwożnych, na które ksiądz odpowiada znowu. Schulberg wybrany. Jak? Co się stało? Jakim sposobem? Włodarz mówił, że nieco się stało. W tej chwili pan Jarzyński wyprowadza biedną panią Marię, która gryzie chusteczkę, by nie wybuchnąć płaczem lub nie zemdleć. O, nieszczęście, nieszczęście, powtarzają. W tej chwili od strony wsi dochodzą jakieś zmącone głosy, jakby radosnych krzyków. To Niemcy pognębińscy obchodzą tak radośnie swoje zwycięstwo. Państwo Jarzyńscy wracają znów do sali. Słychać, jak przy drzwiach młody pan mówi do pani. Il font faire, mon main. Jakoż młoda pani już nie płacze. Oczy ma suche i bardzo silne rumieńce. Powiedzcież teraz, jak to się stało? Pyta spokojnie gospodarz. Jakże się nie miało stać, jaśnie panie? Mówi stary Maciej, skoro i tutejsze chłopy pognębińskie głosowali za Schulbergiem. Kto taki? Jak to? Tutejsi? A jakże, ja sam widziałem i wszyscy, jak Bartek Słowik głosował za Schulbergiem. Bartek Słowik? Mówi pani. A jakże? Teraz ci go inni wymyślają. Chłop tarza się po ziemi, płacze, baba go wymyśla, ale ja sam widziałem, jak głosował. Ze wsi takiego wyświecić, rzecze sąsiad z Mizerowa.
Bo jaśnie, panie, mówi Maciej, inni też, co byli na wojnie, to też głosowali, jak i on. Gadają, że im kazali. Nadużycie, czyste nadużycie, nieważny wybór, przymus, szachrajstwo, wołały różne głosy. Niewesoły był obiad tego dnia w pognębińskim dworze. Wieczorem państwo wyjechali, ale już nie do Berlina, tylko do Drezna. Nędzny, przeklinany, sponiewierany i znienawidzony Bartek siedział tymczasem w swojej chałupie, obcy nawet dla żony własnej, bo i ta nie przemówiła do niego cały dzień ni słowa. Jesienią Bóg urodzaj dał i pan Just, który właśnie objął był w posiadanie Bartkową kolonię, rad był, że wcale niezły zrobił interes. Pewnego dnia szło z Pognębina do miasta troje ludzi, chłop, baba i dziecko. Chłop był pochylony, bardzo, podobniejszy do dziada niż do zdrowego człowieka. Szli do miasta, bo w Pognębinie nie mogli służby znaleźć. Deszcz padał, baba szlochała, okrutnie, z żalu, za straconą chałupą i całą wsią. Chłop milczał. Na całej drodze pusto było, ani wozu, ani człowieka. Krzyż tylko wyciągał ponad nią zmoczone od deszczu ramiona. Deszcz padał coraz większy, gęstszy i ciemniało na świecie. Bartek, Magda i Franek szli do miasta, bo zwycięzca spod gravelot i sedanu miał jeszcze w zimie odsiedzieć w kozie za sprawą Bygego. Państwo jarzyńscy bawili ciągle w Dreźnie. Czytał Jacek Rozenek.